sobie na sali obrad. Obecnych jest 20 radnych, a zatem jest kworum. Przechodzimy do kontynuowania rozpatrzenia punktu 4 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Wielunia za 2017 rok. Jesteśmy w podpunkcie 3. Dyskusja. W związku z tym, że do chwili obecnej nie wpłynęła do mnie jako przewodniczącego Rady Miejskiej żadna informacja z wczorajszego posiedzenia kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które rozpatrywało odwołanie Komisji Rewizyjnej od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który był przeze mnie umocowany, miał pełnomocnictwo i uczestniczył we wczorajszym posiedzeniu kolegium. Mam zapytanie, żeby pan przewodniczący przedstawił informację, czy kolegium rozpatrzyło odwołanie, czy nie. Bardzo proszę o informację.
Panie przewodniczący, wysoka rada, panie burmistrzu, pragnę poinformować radę, że w dniu 27 czerwca uczestniczyłem wraz z radnym Grzegorzem Kowalskim, członkiem komisji rewizyjnej, umocowani pełnomocnictwem przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Rudowskiego, w posiedzeniu kolegium Izby w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej od uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zespół zamiejscowy w Sieradzu, opiniującej negatywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Wielunia za rok 2017. Szanowni Państwo, złożyliśmy obszerne wyjaśnienia w sprawie przebiegu realizacji budżetu za rok 2017, związane z niewykonaniem dowodów majątkowych ze sprzedaży terenów cukrowych. Kolegium Izby zawiesiło posiedzenie do 3 lipca. Wystąpiło o dostarczenie umowy gminy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 czerwca wraz z wnioskiem do 28 czerwca. Z przykrością pragnę radę poinformować, iż burmistrz Wielunia opuścił posiedzenie kolegium. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za informację. W związku z tym, że nie mamy tutaj rozstrzygnięcia odwołania Komisji Rewizyjnej od uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z powyższym, że Rada ma ustawowy wymóg, jest ustawowy, że do 30 czerwca musi podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego, jakim jest burmistrz Wielunia. W związku z powyższym kontynuujemy porządek obrad dzisiejszej sesji i jesteśmy w punkcie, pod punkcie 3 dyskusja. Wcześniej, przed ogłoszeniem przerwy, zostało odczytane stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Wielunia za 2017 rok, jak również odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu odnośnie nieudzielenia absolutorium burmistrzowi Wielunia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Janusz Ciosek. Pan radny Marek Mikuś. Pan radny Radosław Wojtuniak. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Lista mówców pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Janusza Cioska.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym się taką pewną refleksją, obiektywną dosyć mocno podzielić z państwem właśnie w sprawie tego absolutorium. To chyba jest po raz pierwszy od jakichś kilkunastu lat właściwie, że procedujemy sprawę nieudzielenia absolutorium dla burmistrza, a nie właśnie udzielenia absolutorium dla burmistrza. Dlatego nie bez powodu zapytałem się ostatnio o te terminy, czy nas obowiązuje. Praktycznie dzisiejsza uchwała, która będzie podjęta albo nie będzie, praktycznie decyduje w dalszym ciągu, że to absolutorium nie będzie udzielone. Kwestia tylko czy. Czyli wybieramy i głosujemy między nieudzieleniem absolutorium i głosujemy przeciwko właśnie nieudzieleniu absolutorium. Czyli w sumie burmistrz do 30 czerwca, czy w ogóle do tej kadencji, nie ma konkretnie, że jest udzielone absolutorium. Kwestia z tego, że dostanie, jeżeli dzisiaj ta uchwała zostanie przyjęta, to udzielenie absolutorium, nieudzielenie absolutorium będzie, jak to się mówi, miała większą siłę, mocniejszą wrażenia, że Rada takiego absolutorium nie udzieli. I dlatego ja podzielam tutaj opinię nominalnej Izby Obrachunkowej, że powinniśmy patrzeć pod kątem właśnie tego wykonania budżetu, że budżet praktycznie został wykonany. I obojętnie nie patrzę na te personalia i te zagrywki i chodzenia po tych sądach, czy po regionalnej Izbie Obrachunkowej, bo praktycznie to nic, jeżeli chodzi o nasze miasto, nic nie daje. Z praktycznego punktu widzenia, nawet nieudzielenie absolutorium też nic nie daje, bo jak to było nieudzielenie, można powiedzieć, rok do tyłu, to trzeba by było ogłosić referendum. No i co w tym referendum trzeba by było zaznaczyć? No, że po prostu mówimy się nie sprzedał działek na zbrodni, które sam po prostu sobie narzucił w tym i koalicja to poparła, to można powiedzieć większościowo 19 głosami przy jednym moim głosie niestety wstrzymującym. Nie ma tutaj tego, że on ukrywał swoje nazwisko, że ja za tym budżetem wtedy głosowałem, bo miałem i powody właśnie tego, które optymizmu, że to nie przejdzie, że to jest za duża sprawa w tej chwili, żeby sprzedać i szybko sprzedawać. Bo dla mnie i dla właściwie wszystkich dla mieszkańców Wielunia istota jest cała, żeby sprzedać spokojnie i po dobrej cenie. To, co się ustalało ostatnio do tego, żeby sprzedawać po kolei dobrym inwestorom i żeby dług, który poniosło właściwie społeczeństwo, nie było na 12 milionów, po prostu im to oddać. A w sumie, zumaleźnie mamy tutaj sytuację taką, że finansowo nam się wszystko zgadza. Bo jeżeli ja dzisiaj kupuję jako osoba prywatna, po budżetu, jaką działkę, w tej chwili nie sprzedaję tej działki, no to można powiedzieć, że mi ktoś z domu wygoni, powie uciekaj mi tu szybko, bo nie sprzedały, robię całe życie. Czyli praktycznie, no nie mam takich silnych argumentów mówienia o tym, że ktoś nie sprzeda, dlatego mówi działa na absolutorium. Budżet, jeżeli chodzi o sam budżet, bo jest związany jednak z tym absolutorium i podziela dalej to i rozpatruje dogłębnie, można powiedzieć, właśnie poprzez te umowy, poprzez te wszystkie różne procedury, jak w sądzie, przesłuchania świadków w tej chwili, że regionalna Izba Obrachunkowa praktycznie nie da to w terminie tym, co jest założone. I skutek jest taki, że praktycznie nie mamy żadnego efektu, można powiedzieć, tyle, że następuje pewne sobie jakieś, można powiedzieć, uderzenie i stanowisko burmistrza. No, mówię cały czas, nie mówię o personalnie, ale niech to będzie się tam na tym stanowisku. Mówię cały czas bez personaliów, nawet czy to jest przewodniczącym akurat komisji decyzyjnej. Ta osoba, czy burmistrzem jest, ta osoba jest jakiś spór. Dlatego w tym kontekście trzeba to rozpatrywać, że majątek wspólny, który mamy, dalej on jest i dalej jest grzec sprzedaży. I mówię, w dalszym ciągu będziemy patrzeć na, z uwagi na to, że Rada praktycznie nie ma możliwości ustalania ceny, a jeżeli burmistrz chce to oddać komuś za darmo, to tu możemy mieć pretensje i faktycznie w kampanii wyborczej i te sprawy podkreślić. Także reasumując, nieudzielenie absolutorium nie wnosi nic tą naszą politykę gminną. Tyle, że to jest jakaś, można powiedzieć, taka, ja bym to nawet tak określił, zemsta polityczna w danym momencie, no bo akurat na tym stanowisku jest ta osoba, akurat nie jest, a druga osoba nie jest. No i trzeba po prostu uderzać i uderzać, jak to się mówi, powoli. Powoli tak, żeby przeciwnik, jak to się mówi, i tracił tą równowagę, bo dopuszczy. No widzę, że sobie jest faktycznie tutaj w pozycji burmistrza, bo zgłaszał kilkakrotnie na i w tamtym roku, żeby te zmiany uchwały o sprzedaży po prostu przesunąć na ten rok. No i niestety, no, jako rada, ja też jako jestem radnym, jako rada nie podjęliśmy takiej decyzji, a wydaje się, że to ja bym przeciwko takim, tak żeby nie żeby sprzedawać i na siłę sprzedawać w tamtym roku, tylko chodziło o to, żeby sprzedawać powoli. Jeżeli faktycznie są tłumaczenia, że była procedura, bo przecież chyba nie burmistrzowi też by zależało na tym, żeby to sprzedać. No przecież taki zamysł jest tu od początku, że kupujemy i sprzedajemy. Żeby nie trzymać tego tych zasobami majątkowych. Ale jeżeli przykładowo dzisiaj mamy następne uchwały zmiany budżetowe i tam jest też pozycja prawie milionowa. I kwestia, która się podejmie, to decyzję trzyma. Czy tak samo te milionowe sprawy, które były przesunięte na ten rok sprzedaż tych działek, czy należało się wtedy ubierać, czy nie? W pewnym stopniu nie zauważył tego pan burmistrz, że dzisiaj właśnie decydujemy sprawę nie udzielenia osoby, w tym postawie nie udzielenia i mówię to, może akurat ta opinia pójdzie dalej w świat i z tym zostanie po prostu z tym takim stanowiskiem zostanie i będzie kontynuował kadencję, bo praktycznie no, nic nie możemy zrobić, co będzie do wyborów i dlatego dziwię się, że no, rozpatrujemy dzisiaj taką, można powiedzieć, negatywną dla gminy sprawę w kwestii, no, można powiedzieć, no, takiej delikatnej, że budżet został wykonany, ale jednak niestety absolutorium nie udzielimy. Można podkreślić było, że w sprawozdaniu też niektórzy radni faktycznie zagłosowali za sprawozdaniem negatywnie i jest kontynuacją dalej tego ostatniego punktu, który był i można powiedzieć, uchwała nie przeszła i był negatywnie uchwilowany, że dalej ci sami radni może podejmą decyzję w sprawie absolutorium, bo taka jest konsekwencja. Ale to jest taki, co za naszym tutaj kolega ostatnio dwa dni temu, kolega radny Duda, że ten podzielał ten góra optymizm, ale nikt w danym momencie, jak to się mówi, tego optymizmu nie zgasi. Dlatego mówię, ja się wstrzymywałem, bo wiedziałem, że tak, ale tam miałem ileś więcej punktów w tym budżecie, które mi się nie podobały. I chciałbym właśnie tutaj nawiązać, że mógłbym tak dzisiaj powiedzieć i miałbym większe może prawo moralne do nieudzielenia burmistrzowi absolutorium z uwagi na przykład na likwidację szkoły przeciwko to jest, można powiedzieć, poważny zarzut. Niewykonanie tam pewnych rzeczy z Godelmi, które tutaj podnosił kiedyś radny Drościński i Godelmi po prostu nam uciekła. Czy te sprawy takie można być strategiczne? Można mówić dalej, że nie było w tym budżecie i zbiornika w Turowie. Nie było tej kontynuacji. Dzisiaj mówi się o suszy. Jaki zbiornik jest w tej chwili w Turowie potrzebny? Kontynuacja bardzo opieszale idzie i drogi zbiorcze. To są te strategiczne rzeczy dla gminy. I tu, w tym kontekście, abym widział, że Komisja Rewizyjna zaznacza takie punkty niewykonania, że możemy mówić o tym budżecie nie tylko jako i o tym absolutorium jako niewykonanie danego budżetu, tylko jak to się mówi w stopniu bardzo szerokim, szerszym, że czegoś nie zrobił, no to niestety, ale bym też mówił, no niestety koalicja. Bo dzisiaj, jeżeli nawet dawna koalicja jest opozycją, ale jest dalej koalicją rządzącą. Czy nie wysłuchuje tych głosów mniejszościowych w danym momencie, kiedy mówi się pani, nie rób pan tego, nie ustawiaj pan tak wysoko poprzeczki, bo pan tego budżetu po prostu nie wykona. I w tym kontekście należałoby to samo patrzeć. Tak samo jak dzisiaj mogę porównać sprawy do naszych mistrzów świata, do naszych piłkarzy, że wszyscy pompowali ten baronik i nagle się okazuje, że w tej chwili mają tych wszystkich piłkarzy zmniejszać. No powiedzieć, że no, tak faktycznie nic nie zrobili, no, okazało się tak i tak, no, i nagle taki pesymizm taki się zrobił i negatywny, że no, no fajnie było, ale niestety się słyszeli. Dlatego mówię tak to znaczeniu, no, nie chciałbym dalej może mówić o innych sprawach, ale sytuacja jest coś podobnego, jak to się mówi o tym tak takie żarty, że złapał kozak Katarzyna, a Katarzyna zaoczyma i dalej tego Katarzyna trzymamy
Dziękuję bardzo. Panu radnemu o zabranie głosu proszę pana radnego Marka Mikusia.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, drodzy goście. Jak wszyscy wiemy, NGO wydała pozytywną opinię przez burmistrza. Opartą jednak wyłącznie na wynikach analizy formalno-prawnej. Ale ocena celowości wydatków, a także gospodarności wykonujących budżet należy do właściwości rady. Dlatego przy okazji absolutorium i kończącej się w naszej kadencji chcę tu zwrócić uwagę na kilka spraw takich refleksyjnych. Pierwsza to oczywiście znany dom pod tytułem NAPO. Przyznaję się do swojego błędu, bo jakżeż można głosować za wzięciem 12 milionów kredytu, nie widząc na oczy żadnego dokumentu. A opierając się jedynie na pięknej opowieści pana burmistrza o historycznej szansie wyrównania. Na swoje usprawiedliwienie mam jednak to, że w tę opowieść uwierzyli wszyscy radni. Pan burmistrz zaciąganie kredytów argumentował mniej więcej tak, że lepiej wziąć kredyt i wybudować dom, a nie wiedzieć zbierać pieniądze przez 20 lat, nie mieć gdzie mieszkać. Ja się z tą argumentacją zgadzam. Tylko w tym momencie powstaje pytanie, rodzi się pytanie, gdzie jest ten dom za 12 milionów? Domu nie ma, a kredyt do spłacania jest. Sprawa druga to przetarg na obsługę komunikacji miejskiej. To się krótko powiem, przetarg wygrywa firma jakaś zupełnie nieprzygotowana do tej roboty. A rodzinny 70-letnim doświadczeniem PKS, który jest jako jedyny przygotowany w pełni, przegrał. No dzisiaj wiemy, że już wygrał teraz wreszcie ten przetarg. Gmina Sutęga z tego tytułu traci kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale nie wiem dokładnie, ale jest to chyba kwota około 70 tysięcy z tytułu odwołań, z tytułu ubezpieczeń i tych spraw. Sprawa trzecia, żeby nie zaraz wyciągać, wpływ 50 tysięcy złotych na konto gminy od tajemniczego darczyńcy. Tylko czujność rady spowodowała, że dowiedzieliśmy się od kogo i na co te pieniądze były przeznaczone. Ano proszę Państwa, pieniądze spłaciła firma Terkopawe z przeznaczeniem na katerii imprezy pod nazwą Giganci Siatkówki. W tym właśnie miejscu pan burmistrz poradził się do odesłania tej kwoty, dopuszcza się perfidnego kłamstwa, informując opinię publiczną, że pieniądze miały trafić do chorej dziewczyny. I tu w moim przekonaniu pan burmistrz przekroczył do nic, który przekroczyć nie powinien. Grać chorym dzieckiem w tyle partii politycznej. I tak zakończę, dlatego między innymi z tych powodów ja i sądzę moi koledzy z klubu sportu delegacji będziemy głosować za nieudzieleniem absolutorium panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Radosława Wytuniaka.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W czasie przyjęcia budżetu na rok 2017 burmistrz Paweł Okrasa gwarantował jego zrealizowanie oraz że nie będzie miał żadnego usprawiedliwienia, żadnego alibi dotyczącego niewykonania dowodu 9 milionów ze sprzedaży terenów pod Krogiem. Oszukał pan radę mieszkańców. Jakim trzeba być cynicznym człowiekiem, żeby pisać coś takiego o wyjaśnieniach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie niewykonania dowodów majątkowych w roku 2017, próbując zrobić z siebie niewinnego, a zarazem poszkodowanego przez przepisy przetargowe, czy też przez łódzką strefę, nie biorąc odpowiedzialności za budżet, który pan nie wykonał. Otóż pragnę panu burmistrzowi Okrasie przypomnieć, że to tylko pan jest odpowiedzialny za stan rzeczy. Zaplanował pan dochód w grudniu 2016 roku w uchwale budżetowej przedłożonej Radzie. Dzisiaj rodzi się pytanie, na jakiej podstawie przyjął pan wykonanie tych dowodów? Może w oparciu o umowy ustne z inwestorami? Przyjęty pierwszy raz w historii samorządu gminy Wieluń zarządzanej przez burmistrza o trasę z panem Kitowiczem. A i tak, szanowni państwo, nie poznamy prawdy, bo uzna pan, że jest to informacja niejawna. Dzisiaj widać, panie burmistrzu, że wielka presja ze strony wirtualnych inwestorów doprowadziła pana do upadku wizji rozwoju gospodarczego Wielunia. Przykład wypowiedzi pana w 2015 roku. Nie może pan burmistrz informacji ogłosić publicznie, ale za tydzień zrobią to władze koncernu NABCO i że Wieluń będzie zadowolony z tej decyzji. Przez 3 lata pasł pan radę mieszkańców kłamstwami. Teraz próbuje pan przekazać, że rada miała pełną wiedzę na temat inwestycji firmy NABCO. Tak, panie burmistrzu, koalicja i rada miała wiedzę, ale opartą na pana kłamstwach. Cierpliwość nasza się skończyła przy procedurze planistycznej związanej z firmą Terkopale. Chciał pan zatrzymać poparcie koalicji. Aby skonsumować razem ten sukces, pan mówił w sprawie inwestycji firmy NABCO. Ale nie był pan szczery, bo zależało w tym czasie tylko panu burmistrzowi, aby rada przyjęła plan związany z norweską słomianą inwestycją pod pozorem taniej energii. Dobrze, że został ten plan odrzucony przez samą radę. Dlatego dzisiaj warto przypomnieć wypowiedź pana Edmunda Majtyki, kierownika zakłady NABCO w Praszce, który informował pracowników, że część medialnych doniesień o lokalizacji nowego zakładu opierała się na niepotwierdzonych informacjach, a czasem była zwykłą spekulacją i grą polityczną. Widać dzisiaj, że miał rację. Pan burmistrz Paweł Ograca cały czas gra i naraża gminę swoim zarządzaniem na szkody. Przykładem jest cena wywoławcza sprzedaży gruntu za 25 zł po byłej cukrowni. Przypomnę państwu, średnia cena zakupu 38 zł. Wczoraj, panie burmistrzu, poinformował pan kolegium izby, że radni otrzymali list, prośbę Wieltonu, że są zainteresowani w sprawie zakupu tych gruntów. Panie burmistrzu, ja nie otrzymałem. Proszę powiedzieć, który z radnych otrzymał taki list intencyjny, czy pismo odwiedzą. Informował też pan wczoraj Regionalną Izbę Obrachunkową. Tak, radni otrzymali, ale jeszcze chcieli podwyższyć cenę. Panie burmistrzu, my składaliśmy wniosek w trosce o finanse publiczne, bo to są wszystkich mieszkańców pieniądze. Wydaliśmy, szanowni państwo, 38 zł za metr kwadratowy w tej chwili. Mamy to sprzedać za 25 zł? Gdzie jest ta gospodarność, panie burmistrzu? Panie burmistrzu, czy też koszty związane z gospodarką śmieciową, które poniesie przedsiębiorstwo komunalne, szacowane na 1 200 000, za pana nieudolność i wizjonerskie projekty? Panie burmistrzu, dostał pan mandat zaufania od rady. Koalicja popierała burmistrza przez okres 3 lat. Wszyscy, szanowni państwo, chcieliśmy rozwoju gminy. Zakupiliśmy grunty inwestycyjne, ale wszelkie działania podejmowane przez burmistrza Wielunia powinny być przejrzyste, oparcie na prawdzie, dialogu. Panie burmistrzu, tego zabrakło w pana 4-letniej kadencji. W związku z tym pierwszy raz w historii samorządu gminy Wieluń Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie wniosek o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Ogracie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze będzie zagrał głos? Zgłasza się pan radny Jan Kępiński, pani radna honorata Tadeusz Grzelak, pan radny Mieczysław Majcher, pan radny Jan Janik, pan radny Czesław Korpal, pan radny Grzegorz Kucharski, pan radny Roman Grosiński, pan radny Sławomir Kaftan i ponownie pan radny Janusz Czosek. Więcej zgłoszeń do dyskusji nie ma. Lista mówców zostaje zamknięta. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado i zaproszeni goście. Od 1998 roku zasiadam w radzie, czyli tyle lat już miałem możliwość głosować w tym absolutorium, czy udzielam, czy nie udzielam. Nie było takiej sytuacji. O ile pamiętam, to od początku samorządu, istniejącego samorządu naszego, takiego zdarzenia nie było. Tutaj słusznie mój kolega wypowiedział takie zdanie, że przywoływał właśnie to, że takiego nieudzielenia absolutorium nie było. Ja tylko przeczytam tylko fragment taki, jak komisja rewizyjna sama wypowiedziała zdanie, że popiera się, udziela pozytywnie, a nie pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za wyjątkiem tam wymienionych punktów. A teraz ja przytoczę, proszę Państwa, przed sobą działalność kontrolna Rady Gminy i Komisji. Przytoczę, co się tutaj pisze. Specyficzna forma kontroli, jaką jest absolutorium samorządowe, charakteryzuje się tym, iż powinno odnosić się ściśle do wykonania budżetu. W orzecznictwie NSA od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności wójta w nawiasie zarządu. Dlatego Rada nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności wójta. Proszę Państwa, niech Państwo z tym nie zrozumieli. Ja przeżyłem tyle burmistrzów. Miałem również i żal i pretensje z wystąpienia pana obecnego burmistrza za czasów burmistrza Menchera, czy za czasów wystąpień, za czasów burmistrza Unczaka. Miałem, ale nigdy pan Okrasa takim tonem się nie wypowiadał, żeby ubliżać drugiemu. Ja jestem przeciwny, żeby ubliżać. Szanujmy to przykazanie, szanuj bliźnich. Nie można tak dołować. I wydaje mi się, że to wszystko, co się robi. Panie burmistrzu, pan ogłosił, że pan będzie kandydował na burmistrza. I być może chodzi o zbrojenie pana. Przepraszam za takie szybkie słowo. Ale chyba o to chodzi, żeby panu też dobiec porządnie, żeby pani w końcu albo się wycofał, albo opinia publiczna została przekonana, że pan to nic nie zrobił. I nic pan nie robi, pan jest nieudanym burmistrzem. Tak to można tu zrozumieć. I nie potrafię zrozumieć pewnych rzeczy, że są pan pozytywne rzeczy, które wykonuje ten burmistrz. I są też negatywne. I kiedyś to uda, i kiedyś to nie uda. Przecież już nie tym nawet. Przecież cieszyliśmy się wszyscy, co będzie. Na pewno i pan burmistrz też wierzył to, że coś pięknego zostanie zrobione. Że stało się, jak się stało, a my dzisiaj w to walimy, mocno walimy. Trudno się to wyprawić. Ja nie będę absolutnie przeciwny udzieleniu absolutorium, bo jestem człowiekiem, który rozumie drugiego człowieka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę panią radną, pan radny Freus Grzelak.
Ważne. Funkcja czy rozwój gminy? Zadam pytanie, czy Państwo zerwaliście już umowę koalicyjną? Jeżeli Państwo zerwaliście, to powinniście zrezygnować z funkcji, a nie w roku wyborczym Państwo nagle nie, my pokażemy, na co nas stać, pokażemy mieszkańcom, jacy my jesteśmy mądrzy, że możemy dwa dni odładować na sesji, będziemy mądrzejsi od Rio, będziemy mądrzejsi od wojewody, od sądu, od wszystkiego. To my jesteśmy tutaj najważniejsi. Nie, Szanowni Państwo radni. Nie my, tylko całe nasze społeczeństwo. Jeżeli widzieliśmy, że coś się źle działa, burmistrz, droga otwarta. Jeżeli nie zgodnie z prawem, zawiadomienie do prokuratury. Że działa na szkodę gminy, na szkodę mieszkańców. A nie Państwo, Szanowni Państwo, to co w tej chwili się dzieje u nas. Przecież zadajmy sobie pytanie. Ja powiedziałam na sesji, jak chciałam, na komisji zresztą. To jeden z przewodniczących pańskich. Panowie, skończmy to. Podnieśmy, zacznijmy głosować, bo będziemy te żale pokazywać się teraz przed mieszkańcami. Zadajmy sobie pytanie, co dany radny zrobił dla tego społeczeństwa. To sobie zadajmy pytanie. Czy kiedykolwiek któryś z Państwa radnych powiedział, dobrze, przed sesją spotkajmy się niezobowiązująco, bez komisji, bez niczego, usiądźmy, pomyślmy nad rozwojem gminy. Żaden. Bo po co? Jeżeli to nie jest komisja, nie będę miał za to zapłacone. Nie jest to sesja. Jest. Przecież Panowie już podjęliście decyzję. Nie udzielenie absolutorium. To po co mamy tu siedzieć, debatować 3 godziny i żale? Te żale te same powtarzamy od prawie co sesja. Te same wylewamy żale do burmistrza. Cukrownia, cukrownia i jeszcze raz cukrownia. Szanowni Państwo, wiecie co to jest przetarg. To nie jest powiedziane, że to mówi. On złożył swoją propozycję. Ale do przetargu może przystąpić Kowalski. I może nie dać 25, tylko 50. Mamy już przykład. Z ulicy Kronotnickiej cena była bardzo niska, wystawiona na 25, sprzedano za 100 zł. To tyle.
Dziękuję.
To bym prosiła o udzielenie informacji, czy została zerwana rozwiązana umowa koalicyjna.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Majchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Przed chwilą byliśmy świadkami pierwszego aktu kabaretu, który się rozpoczął w roli głównej Pani Radna Kreuz Żelan. I jeszcze raz Państwu powiem tylko w tej kwestii
pani,
to, co powiedziałem.
Momencik, Pani Radna, Pani Radna, Radna Freus-Brzelak. Sama Pani upominała Radnego Wojtuniaka, że przerywa, a Pani też przerywa temat. Proszę przynajmniej pan powiedzieć pan, przepraszam.
Nie Pan nie
tego. Dobrze, jeżeli nie, to świadczy o Pani kulturze. Proszę kontynuować.
Jeszcze raz powtórzę to samo, Pani powiem to, co na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Że nie musi Pani występować w roli adwokata Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz wydaje rocznie na kancelarię prywatną wrocławską ponad 200 tysięcy i to chyba wystarczy, żeby tyle płacąc mieć obronę ze strony fachowców. Ale do rzeczy. Panie Burmistrzu, wracamy do spraw gospodarczych. Ja też pytałem się już to na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, ale jeszcze raz chciałbym Pana raz zapytać, żeby Pana odpowiedź usłyszeli wszyscy. Już nie będę przytaczał tych słów Pana z grudnia 2016 roku, bo ona jest powtarzana często, ale no jest specyficzna. To było coś, co no, dodawało nam otuchy i nadziei, które te słowa były no, taką obiecywaniem góry złota, a otrzymaliśmy gruszki na wierzchu. Nie będę już tego cytował. Na 2017 rok zaplanował Pan wykonanie 9 milionów dochodów z tytułu sprzedaży podłej cukrowni. Nie wykonał Pan nic z tego. Oczywiście przetarg jeden się odbył, i środki w wysokości niecałego 500 000 wpłynęły dopiero w tym roku, ale poza tym no, zero sukcesu. Identyczna zresztą sytuacja miała miejsce w 2016, też pan tam zaplanował duże pieniądze, no ale tam alibi pan miał, jak pan powiedział. Tylko ja się zastanawiam, no jeżeli zakładał pan tak wysokie dochody, a zakładał pan, no przecież nie na sesji grudniowej, tylko dużo wcześniej, tak jak przygotowywane są plany dochodów i wydatków do budżetu na rok następny. Na pewno te kwestie wszystkie były przez pana przemyślane na bazie pana wiedzy, pana pracowników i doświadczenia. No, tę decyzję podjął pan, rozumie, no, w pełni świadomie i odpowiedzialnie. Znając, jeżeli pan nie znał pewnych procedur, to zawsze można było się no, dowiedzieć, jak długo pewne procedury trwają. Oczywiście pan powie, że to jest po raz pierwszy w historii, że taką sytuację mamy i tak dalej, ale to pana wcale nie usprawiedliwia. Jeżeli panu bardzo zależało, a wierzę w to, że panu bardzo zależało na tym, żeby sprzedać te grunty, bo nie wierzę w to, że zrobił pan to z premedytacją i celowo, żeby nas, powiedzmy, no, wprowadzić no, w taki stan niezadowolenia, nazwijmy to. Ale jeżeli pan optymistycznie tak zakładał, dlaczego tak te wszystkie procedury zmierzające do sprzedaży tych działek odbywały się tak niemrawo, powoli? Ja przypomnę, no, podział terenu po byłej cukrowni został dokonany dopiero w marcu 2017, chociaż zakup był już w 2015, a przypomnę, że już w 2016 burmistrz planował dochód ze sprzedaży tych terenów. Panie burmistrzu, czy to tak dużo, dużo czasu wymagało, aby ten podział dokonać? Drugie, w kwietniu, dopiero 26 kwietnia przedstawił pan radny projekt uchwały o sprzedaży czterech działek i następnie czekał pan aż 7 miesięcy. 7 miesięcy od uchwały Rady Miejskiej, która pozwalała na sprzedaż. Czekał pan na ogłoszenie pierwszego przetargu. Drugą decyzją o sprzedaży działki 62/7 Rada Miejska miała okazję podjąć dopiero 13 października. Dlaczego czekał pan aż do 13 października, żeby dopiero 30 listopada ogłosić ten przetarg? No bo mnie to bardzo dziwi. Dlaczego aż tak długo musiały trwać te procedury? My uważamy, że jest to w wyniku pana nieudolności, pana opieszałości w działaniu. Pan szuka, i tak przedstawił to w uzasadnieniu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawił pan jako przyczyny obiektywy. Czytając to, no nie dowierzamy, że można tak kłamać i to taki organ jak Regionalna Izba Obrachunkowa. Mówiąc o wydłużających się procedurach, prawda, o udziale w tym łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, że ona miała ogłaszać, a w związku z tym pan nie mógł ogłaszać, a przecież nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan właśnie przejął tu w tym zakresie strefę. Łódzka specjalna strefa ekonomiczna ma pomagać w sprzedaży, zwłaszcza tych działek, jeżeli inwestor złoży wniosek o pozwolenie strefowe, czyli uzyskanie tych przywilejów. Ale przecież nie wszyscy chcą i pan zresztą w tym piśmie do łódzkiej specjalnej strefy o tym pisze, że jest dużo chętnych podmiotów, które chciałyby kupić, ale nie chcą skorzystać z tych przywilejów strefowych. No jeżeli tak dużo było, dlaczego pan wcześniej nie umożliwił im tego zakupu? Jeszcze jedna sprawa, panie burmistrzu. Chciałbym się dowiedzieć, może się dowiem wreszcie, bo tak. W połowie roku 2017, no kiedy już tak widział pan, że Neapko definitywnie nie jest zainteresowany inwestowaniem w Wieluniu, 21 czerwca 2017 roku w jednej z lokalnych czasopism pan powiedział, cytuję, nie będziemy z tego powodu płakać. Jeżeli nie ma jasnej deklaracji, to nasza oferta dla NAWKO przestaje obowiązywać. Dalej. Mamy drugą ofertę na stole i teraz to my rozdajemy karty. Jeszcze wcześniej, bo 14 czerwca w Ziemi Bielińskiej powiedział pan, myśmy dali taki czas ultimatum, nawet można powiedzieć do 22 czerwca, żeby się określiła w sposób jednoznaczny, co przychodzi do, czy przychodzi do Wielunia, czy do Wielunia nie przychodzi. Ponieważ pojawiła nam się na stole bardzo poważna oferta innej firmy na dokładnie ten sam dział, ten sam teren, który długowiecie zainteresować firmy NAWKO, czyli to nie te działki tutaj od ulicy Długosza. I nie możemy dłużej czekać po prostu. Obiecaliśmy temu inwestorowi, temu nowemu, że do 22 czerwca, bo taki był termin, na który się umówiliśmy z władzami NAWKO, damy odpowiedź. Poczekamy, jeżeli NAWKO do tego momentu nie zgłosi chęci zakupu tych terenów, to mamy, to my ogłosimy innego inwestora na ten teren. Później jeszcze jest w Radzie Ziemi Wielońskiej 28 czerwca. Firma NAWKO złożyła nam jeszcze jedną ofertę na temat tych terenów. Ta oferta wymaga teraz przez nas przeanalizowania, natomiast oczywiście rozmawiamy z tym drugim inwestorem. Rozmowy są bardzo zaawansowane, bardzo intensywne. Nie chcę mówić, kiedy one się sfinalizują, ponieważ jest jeszcze kilka elementów, które trzeba dopracować, natomiast jeszcze w tym roku chcemy te grunty sprzedać. I wydaje nam się, że te grunty w tym roku sprzedamy. No i tak to jest. Do końca czerwca Ratusz miał wydać komunikat o nowym dużym inwestorze zainteresowanych zakupem kilkunastu hektarów gruntu. No i do dzisiaj pozostaje tajemnicą, co to był za przedsiębiorca, jaką chciał prowadzić działalność. Bo po tym oświadczeniu już nastąpiła cisza. Później jeszcze miał być 1 na 5, na coś 8. To na sesji wrześniowej pan burmistrz mówił, że był poważny inwestor na 7-8 hektarów, bo reprodukcja, jaką chciał prowadzić, mogła szkodzić środowisku i do transakcji nie doszło itd. Panie burmistrzu, ja nie wiem, te wszystkie informacje medialne, które mieliśmy okazję słyszeć, czytać, oglądać, w różnych przekaźnikach informacji, czemu one miały służyć? Bo ja mam takie przekonanie, że to było takie mamienie zarówno radnych, jak i poszukiwania. Tak chcę pan, podam panu wiele innych synonimów tego słowa. Żeby, powiedzmy, uspokajać nastroje, krytyczne oceny pana osoby, pan co rusz wychodził z jakąś ofertą. A to już w kolejce czeka kilku następnych. A to potężny, który nawet w swoim zasięgu, jeżeli chodzi o inwestycje i ilość zatrudnionych, przegoni na to i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest właśnie było takie zwodzenie i nas, i całego społeczeństwa. A z góry pan już wiedział, zwłaszcza w połowie roku, że nie jest pan w stanie sprzedać tych zaplanowanych gruntów i osiągnąć te zaplanowane dochody majątkowe. Takie mam wrażenie, jak zakończenie tego 2017 roku, no wyraźnie na to wskazuje, że tak właśnie to było. Ale żeby już dalej nie przeciągać, panie burmistrzu, czy mógłby pan dzisiaj na tej sesji, w tym momencie zdradzić, kto to miał być tym drugim, bo NAWKO, potężnym, potencjalnym inwestorem na tych gruntach 11 czy tam 20 hektarach, na których miało osiąść NAWKO? Czy mógł pan zdradzić nam tę tajemnicę? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Janika.
Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, tak mówię, że my jako członkowie komisji przyjęliśmy sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu, a następnie wnioskujemy o nim udzielenie burmistrzowi absolutorium, Ale jak się przysłuchuje teraz tym wystąpieniom, to my trochę wątpimy u was. My wydajemy opinię burmistrzowi za całą kształt 3-letniej pracy, ponad 3-letniej pracy w tej chwili, nie tej ostatniego roku. I mi się tak wydaje, że trochę chcemy chyba ukierunkować opinię publiczną. Chcemy przed wyborami, może zostawmy wyborcom ocenę pana burmistrza za całą kształt. Ma jeszcze 5 miesięcy do końca kadencji. Niech pokaże, co w tym czasie zrobił i niech go wyborcy ocenią, a nie my razem się tym zajmiemy. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni i zebrani goście. Chcę się odnieść do czytanych słów z poradnika pana Kremlowskiego. A ja mam inny zapis z tego samego poradnika. W orzeczeniu NSA Najwyższego Sądu Administracyjnego przyjęło się uważać, że podanie pod głosowanie wniosku dotyczącego absolutorium, które pochodzi od komisji rewizyjnej, nie stanowi naruszenia prawa. To była pani mówi. Druga sprawa, że nie zrezygnowali z tych służbowych czynności. A to było odwołane. Zatem przewodniczący został. Pan radny Kaptan został dostał. Pan Terwiński został dostał. Nie było żadnej rozwodnej rewolucji, nie było żadnej rewolucji w tej konstytucji. Po co były te wybory? Te wybory były niezasadne i tak zostało. Ale przejdę do meritum sprawy. Tak do końca zbliża się nasza kadencja. Jest to moja pierwsza i ostatnia kadencja. O liczbach mówiono dużo, stwierdzenie było jednoznaczne. Nie zrealizowano dochodów gminy, nie zrealizowano wydatków czy inwestycji za 2017, co skutkowało nieprzyjęciem sprawozdania finansowego za 2017. Mamy i to myślę, że wniosek przyniosła pani nasza sprawa. Dlaczego nie mamy? A teraz odnoszę się do pozostałej sprawy. Niezrealizowanie zapisów w akcie notarialnym, czyli kupie gruntów od cukrowni przez burmistrza, mianowicie zlikwidowania terenu w postawach. Mając za sobą prawo i zapisy notarialne, nie daje tych chłopak odprzedającego tego zapisu, co skutkuje na dzień dzisiejszy bardzo niskim operatem szacunkowym, a tym działkiem 25 zł za hektar. Za tym udziałem ślejmy zapłaciliśmy, tu była mowa 38 zł, ja chodzę się informuję, panie 37 do 50 groszy. I ta różnica na tej działce stanowi grubo ponad milion strat. Na dzień dzisiejszy złożona ta działka do sprzedaży ma wartość szacunkową 25 zł, tak było jak zostało zaśrodowane. I tak, zastosowanie znają zostanie sprzedana, czy to jedna siedla, czy to jest zysk? Te dwie dziury w postawach spowodowały tak duże straty finansowe, a kto do tego dopuścił? Powtórzę jeszcze raz. Pan burmistrz, który nie potrafił wyegzekwować zapisów właśnie notarialnych o zniwelowaniu terenu w postawach przed rektorem. Chyba nie ma żadnej potrzeby dyskusji do tego. Następna sprawa. Na szczęście radni odrzucili wniosek o kupno działki w okolicach kamieniowych. Pamiętam jeszcze. Nie wiadomo w jakim celu, ale od kogo? Od komornika sądowego. Oznaczona wartość za 400 tysięcy złotych, cena wychowawcza 266 tysięcy i nie ma wiedzy. Ten tutaj nie kupił, ale to co? To jest to słuszna uwaga maszyny. Brak współpracy, lojalności wobec rady i podejmowanych decyzjach, co spowodowało zerwanie współpracy. Zerwanie współpracy nastąpiło za sprawą elektrociąpciągi i elektrociąpciągi na maski. Burmistrz za plecami swoich policjantów, czyli nas, negocjował z firmą terenową, potem podsunął nam projekt planu zagospodarowania przestrzennego
który miał wchodzić w drogę, by zrobić zakładu składającego słowa. Kiedy sprawa wyszła na jaw, wybuchła ważna rada, wzięła uchwały w sprawie danych zagospodarowania terenu. Poczuliśmy się oszukani przez burmistrza, prosiliśmy o swoje wypowiedzi. Czy to jest prawda, czy nie jest prawda? Kolejna sprawa to odwołanie do przetargu na działkę placówkowi i to na jeden dzień przed jego realizacją. I co ciekawe, kupujący przed nie żądał żadnych inwestycji w uzbrojenia terenu czy podwyższeń ze strony ekonomicznej też nie. Też nie bardzo trzeba tego wyjaśnienia tej sprawy. Następna sprawa jest zatajenie korespondencji pana burmistrza urzędowych kupów pisemnych z Lejli, jaka była prowadzona podczas kontaktu pomiędzy gminą.
Bardzo proszę, aby nie przerywać wystąpień poszczególnych rad. Proszę kontynuować.
Była prowadzona podczas kontaktów pomiędzy gminą i takie sprawy, jeszcze raz, opierając się, daje nam artykuł 61 Konstytucji, który został wymany przez burmistrza, który określa charakter postępu informacji publicznej. A mianowicie obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji i działalności programów władzy publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, dostęp do dokumentów, jakie wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują, gospodarują mienie komunalne lub majątki Skarbu Państwa. Do tego zapisu odbyło się w Kielcach. Każda korespondencja urzędowa wychodząca z organu władzy publicznej jest informacją publiczną. Kierunek jest czytelny i jasny. Poza wieloma. Tutaj się coś kręci. Musieliby nie o sprawiedliwość musieli mówić. Jeżeli jedne są mówione, to jest jawne, to nie można by tam coś brawa dalej czy tam, bo to jest też sprawa nieczytelna. Jeszcze tu jednym zdaniem podniosłem. Często mówić nam radny przypomina, że pieniądz lubi ciszę i nie może o tym często mówić, bo może tylko szkodzić tej sprawie. Sprawa kurta przez miasto, terenu placówkowi jest 99% załatwiona. I temu też burmistrz może zaprzeczyć. Jak cisza, to cisza, a efekt jest tam. Pan burmistrz jest mistrzem prowadzenia do konfliktu pomiędzy radnymi a swoją osobą. Składając do układu konfliktowe tematy, gdzie jeden jest burmistrzem rady, a drugi nie ma jej akceptacji. Z tego tytułu są tylko autorzy. To było specjalne stwierdzenie samotnego uchwalenia zdrowia. I do seniorów się odniosę. Karmił nas pan burmistrz radny przez całą kadencję okupu obiecanym domu seniora. Co mamy, nic nie mamy i nie będziemy. Chyba, że w inny sposób jak się na trasie tutaj. I teraz odniosę się jeszcze do zarządzania. Burmistrz jest pełnia roli menadżera. Zarządzanie majątek gminy nie może być przypadkowe. Niewłaściwe podjęte decyzje powodują stratę, niewłaściwe wykorzystanie publicznych pieniędzy. Tutaj jest potrzebna wiedza, doświadczenie i tego właśnie brak. O ich skutkach często było to, że uchwały właśnie przyszedł. Tak można się rządzić na własnym majątku, gdzie się jest tytułem wyłącznie właściciela. Tutaj się odpowiada za majątki publiczne. Za takie zarządzanie nie powinno się dzielić. Co za tego burmistrza? Brak takich celi, jak szczerość oraz umiejętność myślenia perspektywicznego. Tego trzeba się nauczyć, a w tym razie u nas rzucali gminą.
Dziękuję bardzo panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, tutaj poszukiwają takie apelo, żeby odnosić się w wystąpieniach do realizacji budżetu. A co to właśnie jest takim momentem, kiedy jest oceną pracy burmistrza z wykonania właśnie budżetu. Postaram się w tej swojej wypowiedzi jak najwięcej merytorycznie odnosić również do dokumentów, których Państwo też jesteście posiadali, czyli do uchwał Regionalnej Izby Rachunkowej, tego co było tam napisane. Moi przedmówcy poruszyli tak naprawdę te najważniejsze dzisiaj sprawy. Tak, drodzy Państwo, żeby, jak to padło chyba podejrzeć ze strony Pana radnego Janika, że kształtujemy pewną opinię. No, ja bym chciał, żebyście Państwo mnie posłuchali i ja bym chciał kształtować Waszą opinię jako radnych. Nie tyle całego społeczeństwa, tylko jako radnych na bazie, tak jak powiedziałem, tych dokumentów, których wszyscy jesteśmy posiadani. Te wszystkie sprawy, które były poruszone, najważniejsze, bo przecież NAWKO, Pani Przewodnicząca Ministra Pracy, to jest kwestia budżetu. Wszystkie kwestie związane z Ergopałem, wszystkie kwestie związane z zakupem cukrowni, wszystkie kwestie senioralne, o których przed chwilą mówił Pan Radny Korba, to wszystko wiąże się z wykonaniem budżetu. Budżetu, który uchwaliła Rada Miejska i który Pan Burmistrz miał realizować. I odniosę się w tej chwili do tego, o czym mówiła Regionalna Izba Obrachunkowa, która w swoim uchwale stwierdza, że zaplanowane dochody majątkowe w kwocie nieco ponad 9 milionów złotych zrealizował Pan w wysokości, Panie Burmistrzu, niecałe 6 milionów, co stanowiło zaledwie 63,36%. I dla mnie już ten fakt jest kwestią, nie tak jak Państwo podkreślacie, że budżet został zrealizowany. Ten fakt jest taki, że budżet nie został zrealizowany po stronie dochodów majątkowych. Samo to powinno dać Państwu do myślenia, ukształtować Waszą opinię i co, jak będziecie głosować za chwilę, czy udzielacie, czy nie udzielacie, czy udzielacie. A co by Panu oczywiście prezesem wykazał jeszcze coś więcej, bo oczywiście tu też zabił Pan Burmistrz na całej linii. Otóż też odniosę się do słów i wyjaśnień, jakie Pan Burmistrz składał przed Regionalną Izbą Obrachunkową. Powiedział, że mniejsze wpływy ze sprzedaży majątku nie miały wpływu na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Dla mnie najważniejsze mówiąc to po prostu mija się sprawą w tym momencie Pan Burmistrz, ale mówią wszyscy, tu się dobrze, wszyscy mieszkańcy naszej gminy, wiemy, ile tych zaplanowanych w budżecie, zapisanych w budżecie inwestycji co roku, tak naprawdę od wielu lat, było albo niezrealizowanych, albo przenoszonych na kolejne lata. Ja powiem w ten sposób, może z mojego podwórka, choćby budowa parkingu na osiedlu Wyszyńskiego. Ile to trwało lat i z roku na rok było gdzieś tam odkładane, mimo że w zapisach budżetowych co roku. Należy powiedzieć również bardzo mocno, Państwo radni, że Regionalna Izba Obrachunkowa bardzo wyraźnie podkreśliła, iż ich opinia, którą wydała, i tu zacytuję, nie może być uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości całokształtu gospodarki finansowej gminy. O co tutaj chodzi? To chodzi o to, że to właśnie Rada Miejska ma w swoich kompetencjach, to Rada Miejska musi dokonać tej oceny celowości wydatkowanych środków budżetowych oraz gospodarności Pana Burmistrza w tym zakresie. I o to chodzi o absolutorium, to podkreśla Lidia. Proszę Państwa, program Wyspod Zdrowia Edukacja nie odnalazł działalności Pana Burmistrza, tej gospodarności, a co za tym idzie winą za rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, musi obciążyć wykonującego budżet, czyli burmistrza Wielunia Pana Pawła Krasa. Powiem Państwu kolejną rzecz. Otóż tych dokumentach, które Państwo posiadacie z Regionalnej Izby Obrachunkowej, RIO powołuje się, i Pan Jan Kępiński też się powołał na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 października 2013 roku. Pozwoliłem sobie wydrukować cały ten wyrok i przeczytam Państwu króciutkie tylko fragmenty odnoszące się do obiektywnych niejako, które nam RIO zarzuca, że nie mieliśmy obiektywnych, czy nie mamy obiektywnych podstaw do tego, żeby ocenić Pana Burmistrza. Co uznaje Wojewódzki Sąd Administracyjny za obiektywne te podstawy, kiedy burmistrz może nie zrealizować po stronie dochodów majątkowych pewnych rzeczy. Otóż niewykonanie zadań budżetowych w zakresie planowanych dochodów spowodowane może być czynnikami zewnętrznymi, na które organ wykonawczy gminy nie ma większego wpływu. I tu konkretnie precyzuję, co to jest. Nieprecyzyjnym i wadliwym określeniem wysokości i rodzaju dochodów w uchwalonym przez Radę w budżecie. Ulgami i zwolnieniami podatkowymi podejmowanymi przez organy państwowe, zmniejszeniem subwencji ogólnej i dotacji celowej na skutek zmian w ustawie budżetowej, pojawieniem się procesów gospodarczych, na które organy gminy nie mają większego wpływu, czy pojawieniem się na obszarze gminy szeregu klęsk żywiołowych dotykających podatników. I to są tylko te elementy, które zwolniłyby Pana Burmistrza, te obiektywne rzeczy, które pozwoliłyby, że moglibyśmy no, usprawiedliwić w jakiś sposób niewykonanie budżetu. Proszę Państwa, Rada Miejska dawała cały czas zielone światło burmistrzowi po to, by mógł wykonać zapisy budżetu. Nie ma żadnej uchwały, która w jakikolwiek sposób blokowałaby Pana Burmistrza podejmowaniu, o czym dzisiaj była mowa, choćby tych przetargów. Bo to do czystej kompetencji Pana Burmistrza należało przeprowadzenie tych przetargów i sprzedaż tej ziemi. To nie jest do rady. Rada podjęła taką decyzję wcześniej, uchwalając, że tak sprzedajemy tę ziemię. Pan Burmistrz jednak, co już dzisiaj było podkreślane, no, w swojej bezczynności nie zrealizował po prostu tego. Nie zrealizował. Oczywiście za chwilę pewnie w swoim stylu, zapewne w takim ekspresyjnym i płomiennym wystąpieniu, prawdopodobnie mówiąc o wszystkim i o niczym, wytłumaczy Państwu, że to wszystko nie jest jego wina, że to wina właśnie Rady Miejskiej, być może nawet mieszkańców, rządu, zmieniających się przepisów, ludzkiej strefy ekonomicznej, albo jeszcze kogoś. Na pewno znajdzie jakieś na to wszystko wytłumaczenie, ale trzy słowa Pana Burmistrza dzisiaj, drodzy Państwo, mają jeszcze jakąkolwiek wartość. Czy można wierzyć Panu Burmistrzowi? W tym momencie chciałbym, żebyście Państwo na momencie odsłuchali pewnych słów, które wypowiadają. Żadnego alibi przed niewykonaniem dochodów po stronie majątkowej. Dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Romana Drusińskiego.
Szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Naprawdę chciałbym tutaj przeprosić za pomyłkę i podziękować Panu Kastanowi, który zauważył moją pomyłkę w myśleniu tego punktu, bo widzę, jakie doświadczenie tego zakonnego. Niemniej jednak chciałbym zauważyć, że ustawa o finansach publicznych, która odnosi się do drugiego procesu dochodzenia do absolutowego, mówi jednak wyraźnie o tym, że to, co tutaj nie udziela że informacje o stanie gminy jednostki samorządu terytorialnego zawierają i inne dane i informacje o zdarzeniu na stanu mania jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj wróci do mojego serwisu, na naszej stronie, jak i może być też argumenty, które są przeciwko jego pracy. Chciałbym się odnieść do tych niezrealizowanych przez burmistrza działań. Dla mnie bardzo bolesna jest firma, która już inwestycja, która była przewidziana. Chodzi o geotermię. Niestety tutaj burmistrz nie ma jak gdyby żadnego argumentu na swoje zaniechanie działania, dlatego że przecież nawet jeżeli nie mieliśmy terenów, które mogłyby być przeznaczone pod taką inwestycję, to przecież już to było roboty zrobić szybko uchwałę i przyjąć, żebyśmy mieli takie grunty gotowe do realizacji do terminu. Znaczy, że w początkowej fazie, mimo że nie było takiej jak gdyby decyzji rządu, mieliśmy zapewnienie już o dofinansowaniu 100% geotermii. Chciałbym tutaj przypomnieć, że obecny stan Ministerstwa Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który obowiązuje dlatego ciepłownie, przypomnę tutaj uchwały szczegółowe, warunki do podobnej zagospodarowania terenu, w rozdziale 3, w paragrafie 30 jest napisane. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C ustala się urządzenia gospodarki cieplnej jako podstawowe przeznaczenie terenu. I tak dalej. Jest to tutaj dość duża okazałość. Czyli tak naprawdę według mojej wiedzy, oczywiście nie będę się mówił panem burmistrzem, o to, czy jego działanie jest zasadnicze. Oprócz oczywiście samego terenu, Biegun miał zapewnienie ze strony dwóch osób, dwóch profesorów utworzenia w Wieluniu jak gdyby no, placówek badawczych swoich uczelni. To dla Wielunia, takiego no, miasta, było dla mnie niesamowicie ważną sprawą. Być może ważniejszą nawet niż sama hotel. No niestety burmistrz na to wszystko powiedział, no dziękuję panu profesorowi, tak? To dosłownie, ale przenosił. Chciałbym jeszcze się odnieść do ustnej strefy ekonomicznej. Nie wiem, panie burmistrzu, czy pan pamięta. Byliśmy z panem tuż po tej wiadomości, jak pan podjął rozmowy na temat wejścia w ustną strefę ekonomiczną. Byłem u pana z panem Aleksandrem Bartelem. Zaproponowaliśmy utworzenie własnej wielkiej strefy ekonomicznej. Jak to by się miało, patrząc przez to wszystko, widzimy dzisiaj. Gdzie cały teren całego kraju staje się strefą ekonomiczną. No, oczywiście chciałbym się jeszcze odnieść do pana decyzji, jeżeli chodzi o firmę Tergowarę. Muszę wam powiedzieć, że zarówno tak jak i w działaniu, jeżeli chodzi o termię, jak i tutaj poczynaniu pańskim z firmą Tergowarę, działał pan nie tylko na szkodę miasta Wielunia, nie tylko na szkodę interesu jego mieszkańców, ale działał pan tak naprawdę przeciwko interesowi naszego kraju. W obydwu wypadkach, i jeżeli chodzi o geotermię, chciałbym do Polski ściągnąć obce firmy, za które byśmy pracowali, na które byśmy pracowali, zarówno w przypadku firmy ukraińsko-węgierskiej, czy jakiejś tam, w takim przypadku Norwegii, pracowalibyśmy oczywiście dla projektu. No, dla mnie to jest rzecz, pan burmistrza odłożył. Niepojęte, jak się może zapytać, można takie decyzje podejmować. Chciałbym się jeszcze odnieść do pana, no, ekonomicznie pociągnąć. No, zakup pola za 300 tysięcy złotych pół hektara, szerego pola, no, to był element. Nie wiem, czy ktoś inny, jak gdyby, no, mógłby na to wpaść. Teraz w odniesieniu do wypowiedzi niektórych radnych. Dawna koalicja stała się opozycją. A czym jest? I czym była tak naprawdę dawna koalicja? To pytanie do pana. Tak, oczywiście zostawmy wyborcom decyzję co do działania ministra i jego oceny i pracy. Tylko wyborcy muszą znać prawdę o jego pracy i jego podejmowanie przez jego decyzję. Także tych, o których burmistrz w swojej uprawianej propagandzie przy jednych mediach nie mówi, a które szkodzą nie tylko miasta, dobrą interesy do mieszkańców.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Ponownie głos zabierze pan radny Jan Ściosek. Pan radny Sławomir Kaftan zrezygnował z wystąpienia. Proszę o zabranie głosu pana radnego Janusza Ściosek. Ponownie.
Sprawy stokują się wokół tej cukrowni. To jedyne przestępstwo burmistrza pracy jest to, że sam to kupił, można powiedzieć, i teraz nie chce tego sprzedać, podzielić na działkę. Jest to absurd. Bo no niestety, no, jest to majątek i ten majątek jest dalej własnością całego miasta. Nie burmistrza, nie radnego Czoska, nie radnego Wojtko, nie radnego Wojtuniaka. To jest nas wszystko. Tak samo, czy kupujemy dzisiaj pewne tereny, nawet pod budownictwo mieszkaniowe, później sprzedajemy zyski, bo takie są też, taka jest procedura. Nawet ustawa o samorządzie mówi, że obowiązkiem gminy jest zakupywać tereny i je sprzedawać. Pewnie, że może tutaj akurat się zrobił tym pośrednikiem dosyć słabym i burmistrz Okrasa, że faktycznie te procedury i faktyczne, rządowe nawet, i strefy ekonomiczne, go troszeczkę tutaj, jak to się mówi, nie do rady. Ale wydaje mi się, że bo skupiamy się na tych działkach. Konkretnie wniosek do komisji rewizyjnej sprawi, że nie sprzedał tych działek. No przecież można było faktycznie przesunąć jeszcze raz na ten rok i w tym roku obiecał, że sprzeda to we wrześniu, będzie przetarg, złożą się oferenci. Jak się nie złożą, to też praktycznie nic złego się nie stało w naszym miejscu. No nic się nie stało. I to teraz dzisiaj zwalanie, nie chciałbym tu praktycznie być jakimś obrotem, ale niestety muszę bronić tego słabszego, który jest w tych chwili burmistrz Okrasa. Że nagle 3 lata się rządzi, fajnie jest, nic się nie mówi i teraz chuja na jutrze, wszyscy na jednym. Ja to się mam, nie? No i teraz idę. Sprawa. W tej stronie można powiedzieć o tym, o którym ja kilkanaście lat walczę i tak samo bardzo to interesuje, nie tylko mnie, ale praktycznie mieszkańców. Bo to jest źródło ciepła, które powinno być wyciągnięte na kasz. I teraz jest w takim kontekście tylko krótki, mogę powiedzieć, że przyjeżdża minister rozwoju posady, przyjeżdża minister infrastruktury. I który był taki odważny na tym spotkaniu powiedzieć, panie ministrze, pan siedzi na źródło ciepła, na geotermalnej, niech pan nam pomoże, niech pan da, przeznaczy jakieś pieniądze, bo przecież on na tym odwrotnym nie wie, na czym on tu siedział i po co tu przyjechał. On mówi o ułatwieniach dla przedsiębiorców, mówi, że jakieś nowe prawo przedsiębiorcy szybko, a przedsiębiorcom jedynie zależy na tym, żeby rząd nie przeszkadzał. Żeby nie podnosił podatków, żeby obniżał podatki, żebyśmy mieli swobodę działania. Ci rządzący, którzy faktycznie piastują tam stołki, to mówią wyraźnie i oni w ogóle tej działalności gospodarczej nigdy nie zadają. Nie wiem, jak jest to trud. Pan akurat i panie radny Kosiński, pan doskonale wie, bo pan prowadzi działalność gospodarczą. Ale w tym momencie, kiedy przyjeżdża taka elita, to trzeba było to wyraźnie powiedzieć. I w tej chwili się okazuje, że rząd też nie będzie miał pieniędzy, bo wziął się raz, maszynica i przegapiliśmy pewną szansę. Bo jeżeli ja bym miał przedstawiciela w rządzie, jako partyjny człowiek, to mówię, ja bym się może na tej podłodze pod tym miejscem położył. I tak samo bym się położył przy premierze Morawieckim, który może akurat wyjeżdżał i nie byłoby czasu, żeby mnie wysypać, ale tak by należało zrobić, że nam naprawdę na tym zależy. I wtedy się okazuje, że praktycznie pieniądze idą wszystkie. No jednocześnie mówię do Sieradza, który się praktycznie w ogóle się mogę nie słyszeć. I sprawie do tego praktycznie Rada zaniedbała jako Rada, jako Komisja Doradna do tego. Bo wystarczyło w tym momencie, jak to się mógł przyjrzeć z burmistrza, przejść go do zawodu wsadzić, to nie tego premiera Rada. redakcji, do czego pani tutaj wyszły i tam te sprawy załatwić. Bo nas interesuje praktycznie tanie ciepło, tanie ogrzewanie, jak myślę. Nie mówimy teraz tego, że po pewnym nic nie robi w tym kierunku, burmistrz po prostu sobie został zmuszony i nie po prostu nie było takich, jak to się mówi, działania intencyjnego. Sprawa, jak mówię, cukrowni i lokalnie wiemy, możemy mówić i pokazać, bo faktycznie są zaniechania, też bym chciał przypomnieć pewne słowa burmistrza okazji na ten temat, że generalne było jedno pytanie tu przez radnych podane przeze mnie, dlaczego tego nie kupuje i samo na apko, tylko gmina. No bo jeżeli to gmina kupi, to procedury trwają pół roku. A jeżeli to kupi na apko, to procedury w strefie ekonomicznej będą trwały może 2 lata. No i się okazało, że faktycznie, jeżeli to kupiła gmina, to procedury trwają już 3 lata. Czyli po prostu do tej kadencji tego nie będzie. Dlatego wydaje się, że jest obrona pewna stopniu burmistrza, że te wszystkie podziały, te wszystkie zarządzenia, te wszystkie wchodzenia w strefę ekonomiczną, której faktycznie nie było. I ja mówiłem już kilkakrotnie jeszcze w latach 2000, żeby taka strefa powstała. Powstała praktycznie na Wiodłowcu. I co praktycznie można o tej strefie powiedzieć? Jako przedsiębiorca, to właśnie mało, przedsiębiorca średni, ja z tej strefy nie mogę skorzystać. Skorzystają ten duży, który to będzie miał pieniądze, żeby wykupić takie rzeczy. I nigdy nie ten mały się, jak powiedziałbym, mały, to taki będzie dalej mały. A ten duży, to trzeba pomóc, no wiadomo, że nie, to nie rozrasta się, trzeba mu po prostu dać szansę i żeby to można dobrze przejął. I tak, jak już symboliczną żołówkę, no to będzie generował i stanowiska pracy. Mnie to stanowisko też się, można powiedzieć, no nie podoba. Tak. Ja mówię, że odchodzę i nie patrzę kto, co, jak robi, to dla mnie to jest interesujące na pewno dla wszystkich mieszkańców, jeżeli mamy teren kupiony po 12 minut, oddajemy mi te pieniądze z powrotem do jakichś mieszkańców, ten dług i nie generujemy tego długu, żeby można powiedzieć, że za chwilę tamci przyniosą zyski. Bo przedsiębiorca faktycznie będzie przynosił sobie zyski, a dalej nie widzimy tych zysków. My jako mieszkańcy, że w budżecie nam się rozsypały pewne pieniądze, które nie możemy pewnie za tym wykonać. Wracając do budżetu i do Regionalnej Izby Obrankowej, budżet został wykonany. I można powiedzieć śmiało, że został wykonany, bo Regionalna Izba Obrankowa stwierdziła to, w 97% jest wykonane. Jeżeli Izba Obrankowa mówi czasami pewne rzeczy, bo tak stwierdza fakty, że 63% tylko zostało zrealizowanych tych wartości majątkowych, no to po prostu wskazuje jako liczby. Ale nie znaczy to, że to jest, że to ma tak być, bo ona nigdy nie sprawdza. Jedno jest tylko takie stwierdzenie Izby zawsze obrankowej. Izba Obrankowa nie sprawdza celowości. Nad celowością tych wydatków działa burmistrz i działa rada. A całym inicjatorem pewnych zarzeń i inicjatorem pewnych uchwał jest burmistrz, jako on wynosi, a my radni możemy to akceptować, wyrazić jakiś swój pogląd w danym miejscu krytycznym, bo tylko poprzez jakiś dialog i wysłuchanie tych pojedynczych głosów można dojść do jakichś kompromisów. Tylko. Bo jeżeli to będzie tylko przez podniesienie ręki, no to można powiedzieć, no tak, nam to się wstrzymał, nie wiadomo dlaczego. I dzisiaj, wchodząc na przykład do sprawy szersze, jak to się mówi, tego absolutorium, no my dajemy opinię nie tylko burmistrzowi za działanie, ale całemu rządowi. Czyli my, jako Rada Nadzorcza, dajemy jakiś obraz o całych finansach, czy tego chcieliśmy, czy nie. Czy ktoś był w koalicji, czy był poza koalicją. Powiem w takich drobnych sprawach, które mnie interesowały i w sprawie był wniosek i kolegi jeszcze raz przypomnę radnego Psui w sprawie i podjazdu wykonania do ratusza dla niektórych osób niepełnosprawnych. No niestety radni przegłosowali w tym momencie, woleli światełka. Woleli iluminację, pocieszyło raz w roku, tam może na Sylwestra kogoś, a dzisiaj ten problem niestety tych osób niepełnosprawnych dalej został, bo do urzędu osoby z wózkami walizkimi nie dostaną się, do starostwa także się nie dostaną. I ja mogę tu mówić, mogę zdzierać sobie gardło, jest to decyzja wtedy rady. Burmistrz inicjatywy powinien zgłosić, że tak jest, zrobi. Podoba mi się, że po 3 latach, ale zrobi te magnetyczne pomalowa, te koperty, ale starostwo niestety i dalej śpi. Dalej nie ma tych koperty zrobionych. No niestety, no nie ma nigdzie co zrobić. No nie ma nigdzie co zrobić.
Ale nie śpi.
Nie będę dyskutować z radnikami, nie mogę dyskutować ze starostwem. I odpowiedzi, jak odpowiednie petycje zgłoszę. Także, że proszę się do mnie denerwować, panie radny, bo taka jest prawda. Wy pan szpitalu ostatnio? Jest pomalowane, są miejsca dla niepełnosprawnych? Nie. W takim miejscu, gdzie powinno być w stylu szpitala, od 3 lat nie było pomalowane, może nie będzie się pomalowali teraz przez sesję. Tam, gdzie jest na wózkach, tam jest gdzieś ten oddział rehabilitacyjny, tam nie ma wyznaczonego miejsca właśnie dla osób uprawnionych z legitymacjami. Zrobiliście. Stało to jest starostwa, mówię, będę pisał do starostwa. W miejscu tam, gdzie wydawałem karty do uprawnień dla niepełnosprawnych, tak samo tam nie mamy wyznaczonych miejsc. Wręcz jeszcze gorzej, tam jest jeszcze zamknięty szabanem, że ja jako osoba niepełnosprawna musiałem jeszcze raz potwierdzić 3 razy, ja jako osoba niepełnosprawna, jako osoba niepełnosprawna, 3 razy musiałem potwierdzić pod komisję, która od urodzenia osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o znacznym uposiedzeniu. Kilkakrotnie wzywają do sprawdzania takiej osoby, czy mu się stan zdrowia nie poprawił. No przecież to był absurd. I mówię, nie mogę ja jako wiedza, muszę wstawać do aparatu, w ogóle nie mam. Przyszkodzę. Zrobione to jest beznadziejnie. Żaden radny, żaden skarbnik powiatowy, żaden starosta tego do tej pory nie robił. Spytałem pana, tam kierownika, który tam pracuje, że wzywa te osoby z ustami walizkimi, zepną na 20 osób w ten korytarz i czekaliśmy jak idzieci tam, żeby wydali nam jeszcze raz pozwolenie na kartę parkingową. Tak wygląda niestety sytuacja. I mówię, brakuje głosu takiego mądrego na radzie, nawet powiatowej, żeby tak coś dostać. Bardzo proste, nawet mówię, te samochody, które zostały, nie można się przycisnąć, nie można przejechać. To są rzeczy, które są ważne. Proszę bardzo, ma to pana przewodniczącego, bo sprawy, tak mówię, mnie rzeczy bulwersują, a moje wypowiedzi, po prostu tam sobie tam ścianę pukał i tak samo jest odbijane w tej świecie i nikt tego nie rozumie. Nikt tego nie zrozumie. Dopiero ten protest w Sejmie osób niepełnosprawnych pokazał, jakie jest oblicze naszego rządu, że rząd nie robi go termin i za chwilę powie, nie mamy pieniędzy, a 500 złotych dla niepełnosprawnych nie. I tak wygląda, do kolegi zwracam się pana radnego Grosińskiego, jaki maski przełożą. Proszę nie mówić tutaj o pewnych rzeczach, które można zrobić, bo można go termin było zrobić, można to było przycisnąć i rozumiem się 3 lata jeszcze od drugiej możliwość, nawet jak kiedyś radny Majer, mogliście ratusz kupić razem z tymi sytuacjami.
Dziękuję bardzo panu radnemu. To była ostatnia wypowiedź, jeżeli chodzi o państwa radnych, którzy zgłosili się do dyskusji o zabranie głosu. Proszę burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący.
Pan burmistrz Niedraga.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Czy ja na początek zacytuję opinię składu orzekającego RIO w Łodzi na temat opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w Radzie, która w sentencji pisze w sposób następujący. Opiniuje się negatywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Wielunia za rok 2017. No tak na początek, żeby pewne rzeczy uporządkować. Proszę państwa, Okazuje się, że głównym zarzewiem, głównym problemem gminy Wieluń są tereny podwójnej cukrowni. Proszę Państwa, co w ogóle działo się w gminie Wieluń do roku 2015, kiedy gmina nie miała terenów podwójnej cukrowni? Po prostu tutaj wręcz można powiedzieć, że była zapieśniała gmina, jako jeden z byłych burmistrzów miał w swoim pierwszym wystąpieniu wygłosić na rzecz mieszkańców. Proszę Państwa, no, sytuacja jest dla mnie wręcz kuriozalna. Jako za wszystkie plagi Wielunia są tereny podwójnej cukrowni. Jedni mówią, że wszystko jest wina Tuska, Wieluniu mówią, że wszystko jest wina terenu podwójnej cukrowni. No ale widocznie każdy musi mieć swojego Tuska. Proszę Państwa, odnosząc się teraz do niektórych wypowiedzi, bo przecież wszyscy wiemy, że to, co się dzieje na tej sali w tej chwili, to jest nic innego, jak to spektakl, prawda? Spektakl, który radni odgrywają swoje role, ponieważ jest kamera telewizji spółdzielni mieszkaniowej w Wieluniu i to jest tym elementem, który sprawia tą aktywność radnych, którzy tutaj chcą swoje tezy wygłosić. Proszę Państwa, po kolei. Pan radny, któryś z radnych mówił na temat, że przetarg na komunikację miejską wygrała firma, która tego jest nieprzygotowana. Pan radny Mikuś. No proszę Państwa, no to jest jakieś takie kuriozum, że że brakuje mi słów, proszę Państwa, bo rozumiem, że pan radny zostałby radnym przedwczoraj i wczoraj się o tym dowiedział, ale jeżeli człowiek jest czwarty rok w Radzie Miejskiej i elementarnych rzeczy nie potrafi zrozumieć, to po prostu żadne tłumaczenie nic nie ma. Człowiek jest po prostu bezsilny. No bezsilny, bo jak może mówić, że wygrała firma, która jest do tego nieprzygotowana, kiedy wszyscy w gminie widzą, kto realizuje komunikację miejską. Firma poza Wielunia czy nasz PKS? Cały czas w tej kadencji komunikację miejską realizuje PKS Wieluń Spółka z o.o. Proszę Państwa. Realizowała, realizuje i będzie realizować, ponieważ wygrała przetarg na komunikację miejską. Dlatego nie wiem, skąd Pan bierze swoje informacje, ale na pewno nie są to informacje, które może Pan z całym przekonaniem potwierdzić. Proszę Państwa, jeszcze kwestia, no bo Pan Radny Wojtunia, który tutaj roztoczył wizję przed Państwem, jakoby to była w ogóle wielka tragedia gospodarcza. Tragedia rozwojowa. Tragedia polegająca na tym, że mamy w tej chwili Wieluniu najniższe bezrobocie w historii tego miasta po roku 90. Najniższe bezrobocie. To można sprawdzić. Proszę Państwa, firma wielką w ciągu tych trzech lat zwiększyła zatrudnienie z 1200 pracowników do 800 pracowników. Tyle pracuje w tej chwili ludzi w firmie wielkiej. Plus inne firmy, które również się rozwijają i stale tych pracowników przyjmują. Widzimy, w jakiej fazie rozwojowej, ile się buduje nowych obiektów usługowych, przemysłowych, handlowych, ile buduje się nowych budynków wielorodzinnych, ile buduje się budynków jednorodzinnych. To jest przykład Państwa zdaniem katastrofy tego miasta? Jest po prostu jakieś kuriozalne to jest, co Państwo mówią. W tamtym roku tylko gmina Wieluń, proszę Państwa, wydała na inwestycje kwotę ponad 22 milionów złotych i spłaciła część kredytu. W tej chwili ściąga za dniu wczorajszym raport ranking gmin pod względem długu na jednego mieszkańca. Gmina Wieluń jest poniżej połowy. Mamy 950 złotych długu na jednego mieszkańca. Pierwsza gmina, która w tym rankingu ma głowę 1018. Najpada głowę. Czy się nie mówimy o takiej skali, ale my jesteśmy, większość gmin w Polsce chciał być tak niski dług, jak jest w tym mieście. Pan radny Wojciech. opinia, jak mówię, że radni nie otrzymali informacji na temat oferty, którą złożyła Gmina Wielka. Na tej sali, proszę Państwa, na początku czerwca, kiedy była sesja poświęcona uchwale o sprzedaży działki 11 hektarów, tam 700, odczytałem wszystkim radnym pismo w całości firmy Wielką, które jest założone do protokołu, będzie założone do protokołu tej sesji. I jak mogą radni mówić, że tego pisma nie znają? No oczywiście może nie słuchali tego, ale to już nie jest moja wina, że radni nie słucha tego, co dzieje się. Mówiłem, że radni dostali informacje w tej sprawie. Dostali informacje wszystkie.
Teraz w 18 roku.
Oczywiście.
Mówimy o 17.
Nie, pan radny mówił, że w ogóle radni takie rozwiązanie.
No w 17 nie.
W 17 nie, ale otrzymali 18.
No nie, no sprawa dotyczyła 17. Nie. Okej, niech pan zadaje. Przepraszam, proszę kontrolę.
Pan radny Majchel pytał mnie, jaka to była ta druga firma, z którą to by mówił, była firma Wielką, panie radny Majchel. Firma Wielką była, tak, jest to duża firma, spółka giełdowa, spółka akcyzna, z którą która była druga i dokładnie chodzi o tą działkę, która była dedykowana w pierwszej fazie firmie Neapco. Wielką tą działką od tamtego roku zainteresowani. To można to oczywiście zweryfikować na spotkaniu w firmie. Pan radny Zdrosiński. Pan radny Zdrosiński mówi o tym, że był z propozycją utworzenia strefy ekonomicznej w Wielu. No proszę Państwa, gmina Wielu ma jedne z najniższych podatków w Polsce. Przypomnę, że w tej kadencji nie zostały żadne podatki podniesione, a wiele z nich zostało obniżonych do najniższych stawek w Polsce. Do najniższych stawek. I to jest właśnie między innymi też atut nasz, że firmy u nas rozwijają swoje działalności, ponieważ te podatki są u nas niskie i to powoduje, że mimo, że podatki nie były podniesione, to dochody gminy Wielu właśnie z tych podatków w sposób wyraźny nam wzrosły, co Państwo mieliście okazję na prezentacji we wtorek widzieć. Jeżeli ja słyszę od pana radnego Drosińskiego, który zarzuca burmistrzowi prowadzenie rozmów z podmiotami zagranicznymi, notabene Neapco to też nie jest jedno Polska, że prowadzi rozmowy z podmiotami zagranicznymi, to proszę pana, pan premier Morawiecki, przypomnę, ogłosił wszystkim wielki sukces, że do Polski przychodzi fabryka Mercedes. Pan premier Morawiecki ogłosił sukces, że w Polsce powstaje Goldman Sachs, bank amerykańsko-żydowski. To mało tego, proszę pana, w Wielu nie mamy firmę od wielu, wielu lat. To jest firma Corona, która jest kapitałem niemieckim. I takich firm jest kilka, które mają mniejszy bądź większy kapitał zagraniczny. I proszę pana, jeszcze jedno. Jeżeli pan jeździłby samochodem, który jest w Polsce wyprodukowany, pan prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na między innymi wymianie oleju. Jeżeli pan by tylko i wyłącznie polskie oleje używał, to by to zrozumiał. Ale pan jeździ samochodem japońskim, który nie był w Polsce wyprodukowany i pański zakup dał miejsca pracy w Japonii, a nie w Polsce. I pan mi kwestionuje, że w ogóle mówimy o kwestii kogoś za granicę, to jest naprawdę tak kuriozalne, że geotermia, proszę pana, geotermia. Ja mówiłem to po wielokroć, ale widocznie muszę powtórzyć to po raz kolejny, że od roku 2015, w którym weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zarządzaniu przestrzennym, ta ustawa prowadziła obowiązek, podkreślam, obowiązek zapisów w planie miejscowym wszystkich instalacji, które mają oddawane się do energii powyżej 100 kW energii produkują. Wszystkie. I ten zapis, o którym pan w tej chwili mówi, absolutnie nie jest możliwy, żeby na bazie tego planu wykonać studium wykonalności pod odbiór geotermalny, proszę pana. Mówię to panu po raz, nie pamiętam który, ale 12, 13 albo 15, ale powtórzę jeszcze 30 razy, żeby aby pan to zrozumiał. Bo po prostu taka jest prawda. I żaden, natomiast uchwała, która była przygotowana w tamtym roku, ona właśnie zakładała również instalacje geotermalne na tamtym terenie, proszę pana. I pan był przeciw tej uchwale, a teraz pan mówi, że gmina nie zrealizowała go tej. No po prostu ręce opadają, proszę pana. Jeszcze się odniosę do radnych klubu sportu i edukacji. Bo panowie, w zeszłym roku, kiedy była sprawa reformy edukacji, prawda, i likwidacji gimnazjów, panowie, żeście tutaj na tej sali chcieli pochwalne hymny na rzecz burmistrza, że burmistrz, prawda, utworzył zespoły szkół. Po to, żeby nie robić żadnych rewolucji w oświacie. Robiliście to, panowie, wyłącznie pod własnym kątem. Z waszego prywatnego punktu widzenia. Ponieważ pracujecie w gimnazjum i każdy z was wiedział, że w momencie, w którym dochodzi do likwidacji gimnazjum, wasze miejsca pracy są bardzo podejrzane. Wtedy, żeście, panowie, chcieli zachwycić, jaka to, prawda, dobra wizja ze strony burmistrza. Natomiast teraz żaden z was ani nie pisnął słowem o tym, jak zostało to zrobione. Właśnie ta dobra oświaty. Dzisiaj nie kierowałem jakimiś takimi, taką tanią zemstą, prawda, żeby panów dla dobra całej oświaty, gdzie, jak wiecie doskonale o tym, było bardzo wiele głosów przeciwnych, nauczycieli szkół podstawowych. Były takie głosy. Myśmy wbrew temu dokonali, to oczywiście, dokonaliśmy tej dużej zmiany, jeżeli chodzi o organizację szkolnictwa na terenie naszej gminy. I żaden z panów nawet chwilę nie powiedział o tym, że to było dobre posunięcie. Proszę państwa, ja chcę pierwsze podziękować wszystkim naczelnikom Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pracownikom tegoż urzędu, którzy przez cały tamten rok, mimo wielu trudnych momentów, które były w urzędzie, ciężko pracowali, żeby ten budżet zrealizować. Ale dziękuję też wszystkim dyrektorom jednostek naszych, takich jak Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Biblioteka Miejska, Wieluński Dom Kultury, MGOPM, MGOPS, WOSIR, ale też wszyscy dyrektorzy szkół, którzy mimo tego, że 11 radnych uznało, że państwo, że tak powiem, źle swoje funkcje wykonaliście, ponieważ rada uznała, że to sprawozdanie jest negatywnie zaopiniowane, to ja w moich oczach zrobiliście bardzo dobrą pracę. Cenię tą pracę, doceniam tą pracę i bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za ubiegły rok, bo wbrew temu, co niektórzy radni tutaj złowieszczą, gmina Wieluń ma się bardzo dobrze, z dobrej kondycji, zarówno finansowej, ma bardzo dobre perspektywy rozwojowe, bo to widzimy na każdym kroku, wystarczy wejść po tej sali i zupełnie jest inny obraz rzeczywistości na zewnątrz. I jeszcze ostatnia rzecz, ponieważ, proszę państwa, chyba dla nikogo, który jest z obecnych na tej sali, nie jest to tajemnicą, ani nie jest to jakąś nowością, że, tak powiem, stworzyły się tak jakby dwa solarzowane obozy. Obóz burmistrza urzędującego i obóz byłego burmistrza pana radnego Majtera, który stworzył zwartą 11-osobową grupę radnych, którzy, tak powiem, wszystkie wnioski właśnie pod dowództwem pana radnego Majka w sposób bardzo taki dyscyplinowany realizują. Ja w związku z tym, ponieważ jedynym rozjemcą, który może, tak powiem, sprawę tej polaryzacji rozwiązać, to są mieszkańcy gminy Wieluń. W związku z tym, ponieważ ja ogłosiłem, że poddaję się ocenie mieszkańców w wyborach i o to samo również apeluję do pana radnego Majka, aby pan radny Majkę stanął na czele tego swojego wojska jako kandydat na burmistrza, prawda? I żeby pan miał w sobie odwagę, żeby pan nie był tchórzem, tylko pan żeby po prostu wystartował i niech pan pokaże mieszkańcom swoją wizję rozwoju tej gminy na następne 5 lat i zobaczymy, która wizja się podoba bardziej mieszkańcom naszej gminy. O to do pana apeluję. Jeżeli pan ma w sobie tyle odwagi, to proszę, niech pan z otwartą przybitą wystartuje w tych wyborach, a nie kryje się za plecami czy twarzami innych osób. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z osób, które zabierały głos w dyskusji, chciałby ponownie zabrać głos? Zgłasza się pan radny Mieczysław Majker po raz drugi. Pan radny Radosław Wojtuniak po raz drugi, pan radny Czesław Korpal po raz drugi, tak? Pani radna Honorata Freus, pan radny Grzegorz Kucharski i pan radny Marek Mikuś. Pan radny Roman Drosiński. Więcej zgłoszeń nie ma. To będą ostatnie wystąpienia. Bardzo proszę, aby już te drugie wystąpienia były bardzo zwięzłe i bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Mieczysława Mejchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, na to ostatnie propozycje Pana Burmistrza chcę powiedzieć, że jestem zbyt poważny i dojrzały, żeby reagować i brać pod uwagę takie wyzwania. To jest wręcz śmieszne. Przyjdzie czas, kiedy ugrupowanie Przyjazna Gmina przedstawi swojego kandydata na burmistrza. Nigdy się nie kryłem za niczyimi plecami. Wręcz przeciwnie, poniosłem porażkę wspierając osobę pana na stanowisko burmistrza. Sparzyłem się tak bardzo, że nigdy już więcej nie poprę jakiegokolwiek innego kandydata w drugiej turze. Pan naprawdę nauczył mnie dużo, jak ludzie potrafią się odwdzięczyć za to, co kiedyś zrobił ktoś inny. Pewnie się pan tak nie denerwuje. Spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Panie burmistrzu, ja tylko się odniosę do tego wielkomu. Ja tylko mam pytanie jeszcze, jeżeli takim drugim, poważnym, chętnym do skorzystania z zakupu tych terenów był Wielton, to pytam się, czy ma pan w dyspozycji jakiś list intencyjny? List intencyjny, jakieś pismo, no nie wiem, SMS może, który by potwierdzał, że było faktycznie takie zainteresowanie. A nawiązuje to dokładnie do roku 2015, kiedy będąc niestety w koalicji z panem, prawda, prosiłem wielokrotnie na spotkaniach koalicyjnych o taki list intencyjny ze strony właśnie NAWKO. Pan zwodził mnie, obiecując, że już za tydzień, już za miesiąc i że te zapewnienia ze strony NAWKO, czy jakaś nadzieja w formie jakiejś pisemnej zostanie przedstawiona. I chciałbym tutaj przy okazji, jak jestem przy tym NAWKO, bo kiedyś na jednej sesji pan powiedział, że my jako koalicja jesteśmy współodpowiedzialni również za to, że podjęliśmy decyzję o kupnie tych terenów, prawda, ponieważ no, byliśmy wówczas świadomi, a jedną z osób, która nam uświadomiła potrzebę i szanse, jakie byłyby, gdybyśmy to kupili, te tereny, szanse dla usytuowania, umiejscowienia tutaj na tych terenach poważnego, dużego inwestora, czyli NAWKO. No, czy tą osobą był pan dyrektor Majtyka. Otóż ja tak tylko jeszcze przypomnę, że było takie spotkanie. Miał przyjechać na to spotkanie z koalicjantami sam dyrektor NAWKO na Europę, prawda? No niestety nie przyjechał. Przyjechał właśnie pan dyrektor Majtyka i to, co powiedział nam takiego ważnego, prawda? To, że jeżeli kupimy te tereny, to po prostu staniemy się jednymi z graczy, prawda? Starania o te względy ze strony NAWKO. I nic więcej nie powiedział. Nie dawał żadnych poważniejszych nadziei ani żadnych gwarancji, nic. Wręcz powiedział, szanowni państwo, gdyby ktoś się pytał, to mnie tutaj nie było. Ja tych słów w ogóle nie wypowiedziałem. To były takie gwarancje. Ani listu intencyjnego, ani zwykłego SMS-a, prawda, który potwierdzał zainteresowanie firmy NAPCO tymi terenami, naszym miastem Wieluniem, ani tym bardziej nie utrwalił nas w przekonaniu, że naprawdę warto jest, jest duża szansa ze strony pana dyrektora Majdyki. Także pan opowiadał tutaj kompletne bzdury. Jak zwykle, jak często się panu to zdarza, manipuluje pan informacje. Mówi pan o bezrobociu, że jest najmniejsze w kraju. A stwarzanie wrażenia, że pan się przyczynił do tego tutaj w Wieluniu i w ogóle do tego, że rozwinął się Wielkon i że rozwinął się w ogóle gospodarka i mieszkalnictwo w naszym Wieluniu, to jest chyba trochę no, przesada. Owszem, wiele spraw zostało zapoczątkowanych, ale niestety wiele tych najważniejszych zaniechanych. To tyle. I dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Radosława Wojtyniaka. Również poradki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, jest Pan naprawdę niższy manipulacji. W swoim wystąpieniu nie użyłem, że jest w Wieluniu jakaś katastrofa gospodarcza. Użyłem tylko po prostu, jeśli chodzi o Pana wirtualnych inwestorów. O Pana wirtualnych inwestorów, którzy mieli stanu, co opowiadał Pan w roku 2015. Później było NAFTO i tylko do tego się odnosił. Dlatego proszę tutaj mówić tylko prawdę. Panie Burmistrzu, jeszcze wracając do tego listu. Byliśmy z kolegą radnym Kucharskim. Przecież Pan powiedział, że radni otrzymali. Wczoraj Pan powiedział, otrzymali.
Informacje.
Tak powiedział Pan, że otrzymali informacje, że otrzymali. Dobrze, to można zweryfikować. Nie ma żadnego problemu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę Pana radnego Czesława Korpala. Bardzo proszę. Do mikrofonu, żeby było słychać, bez nagrywania wszystko.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Ja tutaj w tym odpowiadałem, jeśli było krótko. Panie Burmistrzu. Pogada mobilizuje radę. A ja Pan pytam, a co Pan robił w telewizji, w radiu? Gdyby radni nie przeszkadzali w zarządzaniu, to efekty byłyby inne. To są Pana zdania. Ja tego nie zaprzeczam. Gdyby nie było tej komisji, to obraz byłby inny, to świadczą protokoły komisji rewizyjnej. Te tematy są mi znane, ponieważ jestem członkiem tej komisji i uważam, że komisja rewizyjna spełnia swoją rolę. To świadczy o tym ta sesja. A więc będzie głosowanie. Protokół komisji rewizyjnej o objęcie absolutorium. To znaczy, że nie jest to ogólna potrzebna, to komisji wniosek rewizyjny o mnie udzielenie. Proszę to bardzo dobrze, żeby
dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę panią radną Honoratę Fredus-Grzelak.
Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, jeszcze od wniosek pana byłego burmistrza, pana dyrektora szkoły. Na każdej sesji pan odprawia prowokacje. To pana zachowanie, pana osoba, pan powinien też się zastanowić, jak pan traktuje kobiety, bo wiele to świadczy o panu. Już pan swoje oblicze pokazał na spotkaniu, gdy rozmawialiśmy na temat uchwały podjęcia sprzedaży mieszkań. Pokazał pan swoje oblicze, jaki pan jest, jeżeli jest jakieś coś, nie idzie panu na rękę, jaki pan potrafi być agresywny. Powiem panu, że to spotkanie, które miało miejsce w tej sali, wtedy dyskusja nad podjęciem tej, przygotowaniem tej uchwały, pokazał pan swoje oblicze. Ale to nie po raz pierwszy. Wcześniej
Też tutaj do pani radnej wieloletni samorządowiec, który współpracował z panem, też tam potrafi się odnieść lekceważąco, ubliżająco. I tak jak zauważyłam, pan tak po kolei do radnych, którzy nie są pod pana rękami. Więcej nic nie dodać, a to tylko dla do myślenia. Mam nadzieję. Więcej już.
Dziękuję bardzo. Dyskusja dotyczy absolutorium dla burmistrza Pawła Kasy, nie dla burmistrza byłego pana Majchera. Bardzo proszę o zabranie głosu na radnego Grzegorza Kucheckiego. Również ponownie zabieram głos.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. Ja w pewien sposób jakoś nie odnieść się do tego, co pan burmistrz powiedział. Tak jak myślałem, oczywiście wystąpienie super wolne. Wina w tym wystąpieniu oczywiście spoczywa na konkretnych radnych, na radnych inteligencji, tak jak w przypadku pana Rosińskiego czy innych. Nie rozumie pan Rosiński, mimo że mu się 12 razy ktoś powtarza przez 4 lata, że go termin nie będzie, proszę pana, a pan tego nie rozumie. No ale cóż, postaram się i tak jak najbardziej odnieść merytorycznie do tego, co pan mówił, powiedział. Pierwsze, poruszył pan sprawę o odnośnie terenu pokoju cukrowni. Mówi pan burmistrz, że to wina terenu pokoju cukrowni. Nie, panie burmistrzu, to nie jest wina terenu pokoju cukrowni. To pana wina jest, co pan z tymi terenami robi. Nad tym debatujemy, nie nad samymi terenami, bo mamy świadomość, że my taką decyzję podjęliśmy w 2015 roku, zaciągając ten kredyt i pozwalając panu, wierząc panu, co wczoraj też w Łodzi podkreślałem, na wiarę, no poszliśmy trochę. Niestety, no i Julio też trochę tak skinęło na to głową, że tu wszyscy przyznaliśmy się radni do tego, że popełniliśmy to. Także to nie wina terenów, panie burmistrzu, tylko tego, co pan z tym terenem przez te 4 lata wyczynia, czy też tego, co pan nie może zrobić, bo to wczoraj również w Łodzi wynikało tak naprawdę z tych naszych wypowiedzi, że my nie mamy dzisiaj pewności co do tego, że pan burmistrz miał dobre intencje, drodzy państwo. Te tereny nie są sprzedawane, te przetargi były odwoływane, te przetargi były zwoływane w jakichś późniejszych terminach. I ja wczoraj poruszałem również po raz kolejny odniosę się do uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jeszcze raz to, co dziś już powiedziałem, doszukiwała się, czy chciała się doszukać, żebyśmy my jako Rada znaleźli obiektywne uwarunkowania, które mogłyby usprawiedliwiać pana burmistrza. My myśmy się nie doszukali. Pan burmistrz dziś tak naprawdę nie daje żadnej odpowiedzi merytorycznej na te moje uwagi. Nie ma takich uwarunkowań. Zacytowałem, drodzy państwo, z wyroku sądowego. Które z tych obiektywnych uwarunkowań zaistniały w Wieluniu? Które? Żeby pan burmistrz nie mógł wykonać tego budżetu. Panie burmistrzu, jest odwołanie, pan wie, wczoraj byliśmy, decyzja kolegium w Łodzi jeszcze nie zapadła. Jeszcze nie zapadła. Kolegium sprawą, którą pan poruszył, zresztą no, odniósł się do tego pan radny Majchek, bezrobocie. No, przypisywanie sobie tego, że w Wieluniu mamy najniższe bezrobocie jako zasługę własną jest jakąś kompletną pomyłką dla mnie. Kolejna sprawa, mówił pan o długu, że wiem, że tak niski dług na jednego mieszkańca. Panie burmistrzu, ja to myślę, że każdy w Wieluniu chciałby mieć taki dług, jak miał na początku kadencji, a może jeszcze mniejszy. Ten dług rośnie. On nie maleje, on po prostu rośnie. Mówił pan o podatkach, że nie podwyższał pan podatków, a nawet dość często słyszymy, że pan obniżył podatek od środków transportowych. Chcę panu powiedzieć, że jeśli przyjrzymy się pana kadencji, przyjrzymy się kadencji poprzednika pana Luczaka, to w stosunku procentowym podatek od środków transportowych jest, ten wskaźnik procentowy jest wyższy u pana Luczaka niż u pana. Kwotowo oczywiście on się będzie liczył, ale niech pan sobie dobrze policzy. Procentowo ten wskaźnik będzie wyższy w ciągu tamtej kadencji. Mówi pan burmistrz, że no tak jak myślałem, że dzisiaj rzuci pan winę na radnych, ale też usłyszałem, że winny jest tak naprawdę rząd, winny jest pan premier Morawiecki. Mercedes, firma Mercedes, winny jakiś tam jakoś. Doszukujemy się naprawdę, jeśli to ma być pana linia obrony, to ona jest po prostu dla mnie no, fatalnie przygotowana. A słowa w stosunku do nauczycieli, że dzisiaj nikt nie pisnął nawet o tym, jak to odbywała się ta reforma, jak cudownie pan ją poprowadził, dotycząca oświaty, że pijali z zachwytu, kiedy szkołę pozostawiali, prawda? No są dla mnie bulwersujące. Proszę Państwa, oczywiście, że reforma oświaty wymusiła na nas wszystkich. Zgodziliśmy się, myślę, wszyscy na to, żeby utrzymać szkołę podstawową, żeby utrzymać budynek przy ulicy Piłsudskiego. Ale już dobrze wiemy, co się działo na kolei z ostatnich części. Że ten budynek trzeba oddać powiatowi. No to gdzie tu ten kierownika? No i jaka to jest idealność, panie burmistrzu? Także, panie burmistrzu, podsumowując, zero merytorycznej odpowiedzi, zero przygotowanej obrony. Nie ma pan dzisiaj nic na swoją obronę. Nie wykonał pan budżetu za 2017 rok. Jeszcze raz podkreślam, że Klub Radnych Sport Zdrowia i Edukacja będzie za nieudzieleniem absolutorium panu w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę pana radnego Marka Mikusia. Również ponownie zabiera głos.
Panie przewodniczący, dziękuję panie burmistrzu. Proszę państwa, ja tak szybciutko przytoczę tylko fragment artykułu z września 2016 roku. Firma Matitrans Zawiercia wygrała przetarg na obsługę miejsc dla autobusów. Umowa, która miała obowiązywać od 1 października, sekundkę, do połowy 2020 jest niepodpisana. Dwie firmy, w tym Wieluński PKS, tak kwestionowały wynik przetargu i złożyły odwołanie. Stąd była cały czas oznaczana miesięczna umowa z PKS-em, a nie, że PKS wygrał przetarg. I to są fakty, proszę Państwa. I tak szybciutko też chcę powiedzieć, że Klub Sport, Zdrowie i Edukacja, panie burmistrzu, nie jest żadnym wojskiem pana Majchera.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Romana Rosińskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja potrzebuję się pana Janusza, dlatego że też bardzo panie Januszu. Otóż panie Januszu, ja sądzę, że pan zrobił wszystko, co pan mógł w sprawie hotelu. Dał pan pełne prawo burmistrzowi do podejmowania decyzji. To zrobimy wszyscy. Także nie wiem, czy coś więcej można zrobić, czy my wszyscy też. Oczywiście w sprawie hotelu. Natomiast jeszcze odnośnie tego hotelu do pana burmistrza. Czy na chwilę obecną dysponuje pan opinią ekspertów, która upoważniłaby pana do twierdzenia, że nie można było realizować firmy geotermii. To jest jedno pytanie, a drugie, co skłoniło pana, że przez dwa lata dzisiaj nie podejmowała żadnej decyzji swojej podjęcia uchwały, która umożliwiła realizację geotermii na terenie Wielka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jako ostatni, po raz drugi głos zabierze pan burmistrz Wielunia Paweł Kasa. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Otóż odpowiadam pod radnym Majchowi na temat Wieltonu i nic intensywnego. Proszę państwa, akurat wydaje mi się, że Wielton jest tak długo na terenie naszej gminy, ma tak dużą pozycję, i te relacje pomiędzy burmistrzem, a pomiędzy właścicielami Wieltonu, zarządem Wieltonu są tak długie, że my naprawdę nie musimy nic w formie listów intencyjnych zawierać. Dlatego choćby pan jako burmistrz powinien o tym wiedzieć, że nie może być zawartego listu intencyjnego na zakup terenu, jeżeli przetarg, jeżeli forma tego zakupu jest w formie przetargu nieograniczonego, to po prostu jest tak oczywiste, że więcej słów już po prostu nie potrzeba. Natomiast przecież pan doskonale zna właścicieli Gminy Wielton, zna pan zarząd Gminy Wielton. Wystarczy spytać, czy takie rozmowy w zeszłym roku
w maju, w czerwcu, w lipcu były prowadzone. Mamy potwierdzone spotkania u konserwatorów zabytków, właśnie też między innymi w tej sprawie. I ja naprawdę tutaj uważam, że nie muszę żadnych listów ani notatek z rozmów z Diakonem pokazywać, bo to jest kompletnie nikomu niepotrzebne. Natomiast cieszę się bardzo z tego, co Pan powiedział. Ponieważ Pan powiedział, że było spotkanie właśnie z dyrektorem Majtyką, z radnymi koalicji i Pan powiedział wyraźnie słowa Pana Majtyki, że po to, aby wielu był w grze w kwestii relokacji fabryki na Abko, to musi nabyć te tereny. I powiedział również wtedy, że nikt gwarancji nie da, że faktycznie na Abko te tereny kupi. I Pan mając tą wiedzę, był Pan za zamknięty teren. A w tej chwili Pan ma pretensje o to, że został zamknięty. Przecież Pan to powiedział tutaj 8 minut temu dokładnie te słowa. Czyli Pan miał tą wiedzę dokładnie przed podjęciem uchwały. I Pan to podjął tę decyzję. Wiedząc, że nie będzie listu decyzyjnego, wiedząc, że nie będzie żadnych innych uzgodnień. Tylko to, co było wtedy powiedziane przez Pana dyrektora. I proszę Państwa, ja nie wiem, już to powiedziałem, natomiast chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Do końca września wszystkie przetargi na działki po byłej stronie zostaną rozstrzygnięte. Albo nie rozstrzygnięte, bo się może nikt nie zgłosi. Natomiast wszystkie te przetargi są ogłoszone, są w fazie ogłoszenia i będą do końca miesiąca września. Czyli przed wyborami wszystko będzie jasne. I wtedy będziemy mogli przedstawić społeczeństwu, czy udało się sprzedać tereny po byłej stronie, czy się tych terenów nie udało sprzedać. Pan radny Drosiński pyta, czy ja dysponuję ekspertyzami na temat tego, że w tym stanie prawdy nie można budować do tego. Proszę Pana, ja dysponuję studium wykonalności od wiertów geotermalnych w mieście Sieradz. I chętnie Pana z tym zapoznam. I tam w sposób wyraźny elementem tego studium wykonalności jest wypis z planu miejscowego i wyrys z tego planu, gdzie muszą być wpisane literalnie odnawialne źródła energii, których na terenie gminy Bielun nie ma wpisanych. One są wtedy w studium. Znaczy Pan głosował. W roku 2016, 6 grudnia na sesji Większość Rady przyjęła zmianę studium, wpisując właśnie 4 odnawialne źródła energii na terenie między ulicami Sieradzką, Jagiełły, Fabryczną, Maciejkowniczą. 4 źródła, czyli geotermia, biogaz, biomasa i fotowoltaika. Natomiast na sesji w miesiącu września tamtego roku Pan był przeciw temu planowi. Ja mówię teraz do Pana Wojtowskiego, który był przeciw i nie może Pan mieć pretensji, proszę Pana, że burmistrz nic z tej kwestii nie zrobił, bo właśnie wprowadzenie zapisów dotyczących odebranych źródeł energii w planie miejscowym było tym krokiem, który burmistrz zrobił właśnie w kierunku takim, aby dokonać odwiertów, sprawdzić, jaki jest potencjał wód termalnych pod Wielunie i czy jest możliwość, żeby te wody termalne skorzystać na rzecz ogrzewania miasta i proszę Pana złożyć na bazie tego planu miejscowego studium wykonalności i wniosek do Narodowego Funduszu o sfinansowanie odwiertów w 100%. I Pan swoją decyzją i oczywiście większość radnych temu się sprzeciwiła. Także w tej kwestii ja wykonałem to, co mogłem zrobić, zrobiłem. Państwo się to zablokowali. Natomiast Pan radny Grzegorz Kucharski. No przyznam szczerze, że traktuję to jako element wakacyjnej formy Pana radnego Kucharskiego, bo po prostu komentować to jest po prostu bardzo trudno. Ktoś komentuje gorzej niż mecz kadry polskiej. No, naprawdę ciężko to, ale ten mecz, który był, prawda? To ciężko to komentować po prostu, co Pan radny Grzegorz Kucharski mówi.
Ale
nie chcę też. Bo Niemcy też przegrali. To dobrze, że jesteśmy dobrym towarzystwem. Proszę Państwa, nic tak nie cieszy, jak kwestia naszego wrogu, prawda? Także wróg naszego wroga jest nieprzyjaciel. Proszę Państwa. Także Panie Grzegorzu, zasłońmy kurtynę milczenia na temat tego, co Pan powiedział. Daję Panu do przemyślenia.
wszystko to, co Pan mówił, bo jest Pan człowiekiem młodym, równie jak ja, dlatego wszyscy się jeszcze uczymy, Pan również, także dziękuję Państwu za to. Jedyna absolutnie z Państwa, które otrzymuje burmistrz i rada, jeszcze raz to powtórzę, udzielą nam mieszkańcy w wyborach. Państwo, jako mieszkańcy tej gminy, udzielą bądź nie udzielą absolutorium burmistrzowi, każdemu z Państwa radnych. Jesteście jedynymi, którzy mają tą pełną i prawną moc. Bardzo dziękuję. Tak.
Dziękuję bardzo. Już Pan Radny zabrał dwukrotnie głos, więcej głosów nie udzielam. W podsumowaniu chcę tylko Wysoką Radę poinformować, że uprawnienie do udzielenia absolutorium przysługuje wyłącznie organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, i Rada Miejska może głosować tylko i wyłącznie wniosek sformułowany przez komisję rewizyjną, która również ustawowo jest umocowana do złożenia takiego wniosku i przedłożenia go organowi stanowiącemu. Dyskusja została wyczerpana. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały. Bardzo proszę wiceprzewodniczącego Zdzisława Czerniaka o czytanie pełnej treści uchwały.
Uchwała nr 56, łamana przez 529, łamana przez 18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza Wielunia za 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Wieluń za rok 2017, ze sprawozdaniem finansowym gminy Wieluń za 2017 rok, z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu, po sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok, z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Wieluń, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Wielunia absolutorium za 2017 rok, z opinią Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu, o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie nieudzielenia burmistrzowi Wielunia absolutorium za 2017 rok, uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Nie udziela się absolutorium burmistrzowi Wielunia za 2017 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Dziękuję bardzo panu wiceprzewodniczącemu. Czy treść uchwały jest dla Państwa radnych czytelna, zrozumiała? Są jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pan i Panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 9 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła i tym samym nie udzieliła burmistrzowi Wielunia absolutorium za 2017 rok. Zamykam ten punkt porządku obrad. Jest godzina 11:11, przerwa do godziny 11:25.